Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witają się z Państwem Lech Polakiewicz
i Angelika Nasacka.
Witamy również Panią Wiktorię, która realizuje naszą dzisiejszą audycję i witamy naszych gości. Jest z nami
ksiądz Marek Borowski, Paul Lotyn, od wielu lat moderator domowego kościoła. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam pięknie, serdecznie wszystkich.
Ksiądz jest duszpasterzem w parafii Matki Bożej Królowej Męczenników w Bydgoszczy. Pozdrawia ksiądz kogoś?
Koniecznie całą wspólnotę parafialną na czele z naszym proboszczem, księdzem prałatem Janem. Pozdrawiam pięknie. Ufam, że jesteście przy słuchacie audycji.
Witamy także panią Edytę i pana Patryka Szulc. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy wszystkich.
Pozdrawiacie?
Tak, pozdrawiamy całą naszą wspólnotę parafialną i rodziców, rodzeństwo, w szczególności nasz krąg. Mam nadzieję, że nas tutaj wspieracie i słuchacie.
Domowego kościoła krąg.
Tak, krąg domowego kościoła.
I kolejnym małżeństwem jest pani Bożena i pan Piotr Wiśniewski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witamy wszystkich słuchaczy w kraju i za granicami. A pozdrawiamy...
Oczywiście naszą kochaną miejscowość.
Naszego księdza proboszcza Wojciecha Morawskiego, siostry wspomożycielki dusz czyśćcowych, siostry Najświętszego imienia Jezus.
A ja bym chciała pozdrowić, jeszcze obiecałam siostrze Stasi, pasterzance obiecała, że będzie nas słuchała. Właśnie. Zatem, kochana siostro, pozdrawiam gorąco.
I pozdrawiamy wszystkie zgromadzenia honorackie.
Drodzy Państwo, dzisiejszy temat to służba życiu dla bezdzietnych. No jakiś taki dziwny temat, prawda? Ale wcale nie jest niewłaściwym tematem, dlatego że służba życiu to nie jest tylko posiadanie dzieci i wychowywanie własnych dzieci. To trzeba spojrzeć na to bardzo, bardzo szeroko, bo tutaj chodzi nie tylko o dzieci własne, czy z własnej rodziny, czy sąsiadów, ale szeroko dzieci i nie tylko dzieci, bo nasze życie na ziemi trwa pewien czas i w tym czasie mamy iść drogą do nieba. Ta droga jest zawsze jakąś, powinna być jakąś postacią służby. Służby innym, życiu Bożemu w nas. Bo jeżeli to życie Boże w nas nie będzie wzrastało, to na końcu życia nie wybierzemy Boga, bo nie będziemy w ogóle za Nim tęsknić. Bo całe życie w innym kierunku się ustawialiśmy, więc właśnie chodzi o to, żeby pomagać innym budować to Boże życie w swoich sercach. I to jest zadanie każdego z nas. I na to powinniśmy jak najwięcej czasu poświęcać. No właśnie, ci, którzy mają własne dzieci, to mają przede wszystkim obowiązki stanu względem swoich dzieci, dopóki nie wyfruną z gniazda. A tak, no to skupiamy się na własnych dzieciach. Natomiast osoby, które dzieci nie mają, bezdzietne, mogą już wcześniej, że tak powiem, od początku małżeństwa szukać swojej drogi w kościele, by pomagać innym zbliżać się do Boga, bo ta służba życiu to jest właśnie służba Bogu. Ksiądz Marek Borowski, prosimy bardzo.
Tak, to życie jest fenomenalne. Bóg, stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, przede wszystkim przeznaczył nas, zaprosił do miłości, podzielił się swoją miłością. Bóg jest jeden w trzech osobach, totalna komunia, jedność. To jest fascynujące, jaka jest relacja w tym Bogu i na ten obraz my jesteśmy stworzeni. I przeznaczeni do szczęścia wiecznego, czyli odkryć życie i tak je kontynuować, aby przejść z tej ziemi do życia tego już wiecznego, do Królestwa Bożego, żeby być, zrealizować życie i być przeszczęśliwym w tej relacji miłości do Pana Boga. Dlatego właśnie to jest cel najważniejszy, służyć życiu tak rozumianemu. Życiu, które się nie kończy, życie, jeżeli się rozpoczęło na tej ziemi, to już trwa na wieki. Nie na ziemi oczywiście, bo przejdziemy na drugą stronę. Dlatego jeżeli Bóg stwarza człowieka, no to tym rzeczywiście, jak usłyszeliśmy już, tu pan Leszek powiedział, tym podstawowym zadaniem każdej rodziny i większość rodzin dziękować Bogu, to się jakoś udaje, jest służba życiu, czyli urzeczywistnianie, przekazywanie poprzez rodzenie obrazu Bożego z człowieka na człowieka, jak też pisał Jan Paweł II, święty Jan Paweł II. To jest to, przekazywanie życia, ale nie tylko przekazywania tego rodzenia fizycznego, też przypomina nam papież, ale oczywiście wzbogacenie, czyli wychowanie, wzbogacenie całymi owocami życia moralnego, duchowego, właśnie tego nadprzyrodzonego, ukazywanie celu tego życia, dokąd zmierzamy, dlaczegośmy się tu pojawili, jako ojciec i mama, którzy przekazują te wszystkie dary, wartości, ale dzieciom, a poprzez dzieci, papież przypomina także Kościołowi i światu. Ale tak się dzieje, że dzisiaj, w dzisiejszym świecie, akurat, patrząc trochę na dane statystyczne, okazuje się, że w Polsce 20%, około 20% małżeństw nie posiada dzieci z różnych powodów, ale też mówimy tutaj o bezpłodności, tak to się określa. Pewnie różnie to bywa na różnych etapach, ale jest to jakiś problem, który dotyka Europę, dotyka świat, także naszą ojczyznę. Nie będziemy dzisiaj wchodzić, jakie są powody tego. Są różne powody, jest mnóstwo różnych powodów, ale tak się dzieje. Czasami jest tak, że bardzo rodzice by chcieli, a Pan Bóg nie daje, bo tym ostatecznym źródłem życia, tym, który daje życie, jest Pan Bóg. Ten, który daje życie i zabiera. I człowiek współpracuje z tym, który daje to życie. Ale czy to znaczy, że te małżeństwa są gorsze, nie wiem, mają... Nie, zupełnie nic z tego. Także są powołane właśnie do służby życiu, do tego, żeby realizować swoje szczęście. Po pierwszym szczęściem, najważniejszym dla małżonków oczywiście jest ich miłość wzajemna. I z tej miłości potem rodzą się owoce. Jeżeli Pan Bóg da, to właśnie pojawiają się dzieci na tym świecie. Ale też świetnie to zauważa Familiaris Consortio święty Jan Paweł II, że ta płodna miłość małżeńska wyraża się w różnych formach służeniu życiu. I to, co powiedzieliśmy oczywiście przede wszystkim, to jest to przekazywanie i rodzenie. Ale nie zawsze tak jest, nie zawsze jest ta możliwość, czyli mogą te rodziny chrześcijańskie, też przypomina papież, te, które doświadczają bezpłodności fizycznej, mogą przez wiarę widzieć we wszystkich ludziach, swoich braciach, siostrach, jakby dzieci wspólnego Ojca Niebieskiego, do których są powołani, aby im służyć, są posłani, prawda, wychodzić naprzeciw dzieciom innych rodzin, pomagając im, kochając, nie jako obcych, ale jako członków jednej rodziny dzieci Bożych. Dlatego ci rodziny chrześcijańscy będą mogli rozszerzać ten zasięg, mówi papież, swojej miłości, poza tę więź ciała i krwi, chociażby ta służba dzieciom innych rodzin, potrzebujących, pozbawionych środków do życia. Cała ta służba, możemy powiedzieć dzisiaj, jakby nauczycieli, różnych innych zawodów, które są otwarte, które służą tym dzieciom, otwierają się na nich, prawda? Rodziny chrześcijańskie, ta papież też mówi, winno żywiać większą gotowość do adopcji, przysposobienia dzieci pozbawionych rodziców. Ale to jest też taki temat, że nie wszystkie te małżeństwa są gotowe, czy jakby zdolne i powołane też do adopcji. To jest jedna ze ścieżek. Gotowość do adopcji, przysposobienia dzieci pozbawionych rodziców, czy też opuszczonych. Żeby te dzieci odnalazły to ciepło uczuć, ten swój dom, zaznały tej miłości. Płodność rodziny winna, papież przypomina, świadoma swej nieustannej twórczości. To jest niesamowite. Twórczości cudownego owocu Ducha Bożego, który poszerza, otwiera oczy serca na odkrywanie nowych potrzeb i cierpień naszego społeczeństwa, który daje odwagę podjęcia ich oraz udzielania na nie odpowiedzi. To, do czego Duch Święty tutaj zaprasza, prawda? I papież przypomina, że jest bardzo szerokie działanie, bardzo szerokie spektrum. Bardziej nawet, aniżeli opuszczone dzieci, niepokoi, pisze papież dzisiaj, marginalizacja społeczna, kulturowa, osób boleśnie uderzająca, ludzi starszych, ludzi chorych, często pozostawionych, te domy starców, te opuszczeni, tęskniący za kimś bliskim, ludzi upośledzonych, więźniów, to całe duszpasterstwo docierania do tych, którzy są w więzieniach, chcą się nawracać, do narkomanów, do bardzo wielu różnych grup, które potrzebują zaangażowania i czyjegoś serca i czyjejś miłości. Więc wieloraka służba życiu na tych różnych płaszczyznach, chociażby naszego ofiarowania czasu, naszej miłości, wysłuchania, pójścia im służby, także w kościele, także we wspólnotach. Papież też dalej pisze, bardzo ważne, o pewnych zadaniach społecznych, zadaniach wręcz politycznych, prawda? Rozmaite dzieła służby społecznej, zwłaszcza dla ubogich, bezdomnych. Przypominam sobie też takie wyprawy osób, chociażby do bezdomnych, których się szukało, kiedy w Łodzi pracowałem, i osoby zaangażowane do tego, żeby dotrzeć do nich zimą, zwłaszcza z ciepłym posiłkiem, ale nie tylko, potem przez cały rok. Wiele osób, które przygotowywały w sobotę, były rozdzielane, ciepłe posiłki, obiady, ale co jakiś czas udało mi się, jako ksiądz też tam bywałem z nimi, pamiętam taką środę popielcową, kiedy spałem na dworcu bezdomnym, głowy popiołem, kiedy rozmawialiśmy. To jest, ale tam były konkretne osoby, konkretne małżeństwa, konkretni ludzie, którzy, bo powiedzmy mąż jeździł, a żona była w domu i gotowała, albo wiele innych osób, które się w to angażowało, prawda? No, papież też próbuje na gościnność, kolejny temat bardzo szeroki, z wszystkimi jej przejawami, chociażby otwarcie domu też, drzwi własnego domu, serca jeszcze bardziej, starania w tym, żeby zapewnić mieszkania jako naturalnego środowiska. Mogą to być różne potrzeby. Zarazając potrzebom, przestrzegając tej gościnności, żeby naśladować Chrystusa, prawda? Udzielając Jego miłość, że chcemy przyjąć potrzebującego brata pod swój dach. No to nawet mi się kojarzy od razu taki przykład Wigilii. My zostawiamy często puste miejsce dla talerza. Ciekaw jestem, jakby czasami mnie korci już tyle lat, żeby tak pójść w Wigilię, trochę się przebrać za bezdomnego i zapukać do tych moich parafian, kto by mi otworzył drzwi i wpuścił na Wigilię, mając ten pusty talerz dla zagubionego, dla biednego, prawda? Na ile ta nasza gościnność, pewnie w wielu miejscach by to się stało, bo też pokazaliśmy w naszej ojczyźnie, że byliśmy gotowi tak przyjmować osoby właśnie, kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie, więc to jest niesamowite, nie w obozach, nie gdzie indziej, ale właśnie w naszych domach, w naszych otwartych domach, otwartych sercach. Więc to jest ta cała bardzo szeroka gościnność, chociażby wtedy też działania wolontariuszy, różnych osób, które wyjeżdżały na dworcach, na niesamowita akcja. Tu możemy jakby widzieć całe to spektrum służenia też życiu drugiemu człowiekowi, żeby zaspokoić wszystkie jego te potrzeby na ten moment, te najpilniejsze, i potem to się rozszerza, prawda? Do tych zadań społecznych oczywiście też papież przypomina, należy również wyrażanie opinii w formie interwencji politycznej nawet. Rodziny winny więc zabiegać jako pierwsze o to, żeby prawa, instytucje państwa nie tylko nie naruszały praw i obowiązków rodziny, ale by je popierały i pozytywnie ich broniły. To różne zaangażowania są też w miastach, miasteczkach, jakieś karty rodziny, coś można starać się o jakieś dodatkowe przywileje dla rodzin wielodzietnych, można robić jakieś, żeby mobilizować też do tego, żeby to życie się pojawiało. Wiemy, że jest też problem, prawda, dzisiaj z narodzinami, z tym, że właśnie 20% jest bezpłodnych, jeszcze te, które mogą, nie zawsze mają, otwierają się na ten dar życia. Tu jest też cała edukacja, przekazywanie też dobrej nowiny, zaangażowanie też w kościele, w różnych ruchach, katechezy, ale też ta gościnność mi się kojarzy z tym, że właśnie w tych różnych ruchach, wspólnotach jesteśmy, małżonkowie, którzy mają dzieci, potrzebują gdzieś wyjechać, coś załatwić, wyjść, i te ulubione ciocie, ulubieni wujkowie, którzy przychodzą, służą, pilnują, opiekują się, a przy okazji służą swoimi różnymi darami, talentami muzycznymi, językowymi, te wszystkie zabawy i troska o tych, którzy pozostają w domu. Czyli mamy i to jest jakby tak najogólniej. Oczywiście w każdej tej dziedzinie tak naprawdę możemy teraz ją rozszerzać jakby szczegółowo, co to znaczy, też jeszcze społecznie i jeszcze jak możemy się zaangażować też bardzo konkretnie. To może być w kościele jakaś rada, ruch mówimy, ale też we władzach samorządowych, innych, żeby popierać różne inicjatywy, czy do Sejmu. Przecież te wszystkie działania nie są tylko dla, nie wiem, ludzi niewierzących, ale też dla wierzących, troszczących się o rodzinę. Więc znowu, to takie zaangażowanie, ci, którzy nie mają dzieci, ci małżonkowie, często są posłani, bo mają trochę więcej tego czasu, tak, w tym, żeby ten czas ofiarować w całym tym swoim zaangażowaniu. W duszpasterstwie rodzin, ile jest takich przykładów, że mówią, gdybyśmy mieli własne dzieci, nie bylibyśmy w stanie tyle tego czasu poświęcić. Chociażby też w jakimś poradnictwie rodzinnym, jakichś terapiach, różnych grupach, właśnie to, co mówiliśmy o narkomanach, o uzależnionych. Bardzo to szerokie wsparcie, czy dzisiaj jest coraz więcej też tych dzieci, które potrzebują takiej szczególnej opieki, chociażby z autyzmem, czy z wieloma innymi chorobami, i specjaliści, którzy mają dużo czasu na terapię, na zajęcia, na dodatkowe, na bycie z tymi dziećmi, z tymi rodzinami, na konkretne wsparcie. Więc na początek może tyle i teraz gdzie my się odnajdziemy? Jaka będzie dla nas propozycja? Myślę, że Pan Bóg, jestem przekonany, każdemu małżeństwu, jeżeli nie daje życia tego fizycznego, konkretnego swojego dziecka, to na pewno daje takie dary i talenty, które mają rozwinąć, nie wiem, 1, 5, 10, mówiąc biblijnie, którym mają służyć dla tej wspólnoty najbliższej, dla swojej rodziny i rozszerzamy dla parafii, dla diecezji, dla kościoła i w ogóle dla społeczeństwa, w którym żyjemy, poruszamy się, to co mówimy chociażby w tych sytuacjach społecznych, politycznych czy różnych innych tutaj wymiarach. Więc to jest tylko ta sztuka odkryć, gdzie jest to moje miejsce, jaki dar w tym dialogu z Panem Bogiem, do czego mnie zaprasza.
No tak, ale ksiądz tutaj właśnie podkreślił, że potrzebę służby innym. Tymczasem świat, media mówią, jesteś warta tego, by mieć to, by sobie zrobić tamto. Po prostu budowanie własnego ja, własnego egoizmu i służba sobie, swojemu brzuchowi, mówiąc już tak kolokwialnie. Tymczasem za tą służbę sobie do nieba się nie dostaniemy.
Dokładnie, ja zawsze mówię, słuchajcie, nigdy nie pochowałem kogoś z jego domem, z kartą. To już rodzina się zatroszczyła także o PIN, a jeszcze szybciej zatroszczą się o notariusza, żeby przekazać spadek, niż o księdza czasami, bo zależy też. Więc z jego domem, z jego pracą, nigdy go nie pochowałem, takich osób. A dzisiaj coraz częściej niestety urnę, czyli trochę prochu, ale Pan Bóg zapyta, co zrobiłeś z tym darem, talentami materialnymi, duchowymi dla drugiego. Nie będzie pytał, ile godzin byliśmy w pracy, bo ja byłem zapracowany. No to idź sobie dalej pracuj, przepraszam, żartuję, ale no to zajmie się tą pracą, nie? Ale już nie u mnie, no bo ja tej pracy nie mam. No, z czym staniemy właśnie przed Panem Bogiem, tak?
Dobrze, to teraz małżonkowie Edyta i Patryk Schulz. Co wy powiecie? Jak odnaleźliście się w sytuacji waszej?
No ja mam to szczęście, że pracuję w najpiękniejszym zawodzie, czyli bycie nauczycielem. I tak naprawdę nie mam swoich dzieci, nie mamy swoich dzieci, ale ja mam ich mnóstwo. I oni są z różnymi problemami. I tak naprawdę ja się czuję odpowiedzialna za to, jak oni się czują w moim towarzystwie. Oni mają zaufanie do mnie. Wiedzą, że zawsze mogą przyjść z problemem i nawet jeżeli jesteśmy już po lekcjach, mam dla nich czas, żeby z nimi pójść chociażby na pizzę czy nawet na spacer. Także tutaj ja się bardzo mogę spełniać w roli takiej przyrodniej matki dla moich uczniów.
Z mojej strony zaś to jest zaangażowanie w służbę liturgiczną w naszej parafii. Ja od młodzieńczych lat byłem ministrantem i tej pomocy zawsze oczekiwałem od tych starszych ministrantów i taką teraz w swoim wieku już pragnę być taką pomocą dla tych młodszych. Oboje też myślę, że w dużej mierze zaangażowaliśmy się w pielgrzymkę na Jasną Górę i oboje tam pomagaliśmy. Ja jako służbie drogi, w służbie trasy, Edyta jako pomoc muzyczna, a oboje też nieraz braliśmy pod swoje skrzydła młodszych pielgrzymów, których trzeba było wziąć po prostu za rękę i zaprowadzić na jakiś nocleg, gdzieś, żeby móc się wykąpać. I myślę, że tu jest to piękno naszej pomocy, naszych otwartych serc.
No i również jesteśmy w domowym kościele, tak jak mówiliśmy na początku. I w naszym kręgu jest bardzo dużo dzieci w różnym wieku i jesteśmy naprawdę pełen etat cioci i wujka i spotykamy się po domach, żeby właśnie służyć pomocą. Jak potrzebują gdzieś opieki, to my jesteśmy zawsze gotowi. Również wspomagamy podczas rekolekcji jako diakonia wychowawcza. Także jesteśmy właściwie 24 na dobę opieką dla małżeństw, które po prostu tego potrzebują.
Ksiądz wspominał o otwartości na innych ludzi, o przyjmowaniu w swoim domu. Ja tak w naszej rozmowie przed audycją zauważyłem, że pewną ważną był trochę za ciasny, skoro postanowiliście zrobić troszeczkę więcej miejsca i prowadzicie możliwości jedzenia dla większej liczby osób. To się nazywa restauracja, tak?
Tak jest.
Ale to nie jest zwykła restauracja.
Nie, to jest restauracja, w której zawsze jesteśmy otwarci na drugiego człowieka, na wszelaką pomoc. Dwukrotnie już pomagaliśmy w Szlachetnej Paczce, gdzie tych wolontariuszy na tej ostatecznej akcji rozłożenia tych paczek do ubogich, wspieraliśmy ich zupą, oddawaliśmy swoje auto, by mogli oni rozwieźć te paczki. Także współpracujemy w diecezji, wielokrotnie też po prostu pomagając, nie patrząc na te złotówki, na to, co ksiądz jak powiedział, co do grobu mamy zabrać. Wiadomo, za coś trzeba żyć, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby ten drugi człowiek, który jest w potrzebie, mógł na nas liczyć.
No, podczas COVID-u też pomagaliśmy pielęgniarkom i lekarzom w szpitalu w Juraszu i dowoziliśmy im pizzę, żeby tutaj mieli siły i pomagali innym.
Także macie możliwości urządzania jakichś również spotkań w różnych ludzi, różnych grup. To też w jakiś sposób praktykujecie.
Tak, praktykujemy co 3 miesiące. Mamy tutaj spotkanie naszych par rejonowych domowego kościoła, ale również wszystkie rocznice w naszej parafii, czy jakieś spotkania, jeżeli chcą tutaj grupy, to my udostępniamy, nie ma problemu. Nasza restauracja jest zawsze otwarta.
I w tej służbie odczuwacie jakąś, macie satysfakcję, odczuwacie radość. Po waszych twarzach widać, że nie jesteście smutasy.
Tak, na pewno pojawiły się rumieńce z tego względu. Myślę, że każda inicjatywa, z którą ktokolwiek do nas przychodzi, no nie zderza się z zamkniętymi jakby naszymi sercami. Bo też jak nie możemy fizycznie jakby kogoś przyjąć, a są akcje charytatywne, różne, czy to licytacje, czy to zbiórki na jakieś chore dzieci, też oddajemy jakiekolwiek vouchery, jakieś zaproszenia do nas, które można wykorzystać w ramach wylicytowanego losu, bonu. Więc tutaj każdego dnia i tak możemy tutaj spotkać tych potrzebujących i chcemy wspierać.
Parafia Festyn.
Ach, tak.
To najmłodsze nasze dzieło właściwie.
Znaczy, powiedzmy, że to jest dzieło parafii, bo to był festyn parafialny. Myślę, że w dużej mierze możemy się podpisać, że byliśmy inicjatorami tego festynu. Był to pierwszy taki festyn. Myślę, że z dużą ilością atrakcji, w szczególności dla najmłodszych. Edyta tutaj bardzo wiele tych stanowisk sportowych, konkurencji, zabaw, malowania twarzy, malowania na folii. Także udało się zorganizować dmuchańce dla dzieci, zjeżdżalnie. Ja wiadomo, będąc w swoim fachu, nie omieszkałem tutaj przygotować grilla. I to wiadomo, wszystko było dla parafii, więc wszystko było darmowe. jedyne, co mogli nasi tutaj uczestnicy, nasi parafianie, zakupić, to jedynie losy, które 120 losów rozeszło się w 40 minut, co myślę, że jest w bardzo szybkim tempie.
No, w większości były to losy zorganizowane przez samego księdza proboszcza naszego, który tutaj hojnie obdarowywał, także naprawdę były to takie losy, gdzie za 5 zł na przykład powerbanka, to byśmy nie dostali w sklepie, a tutaj ksiądz proboszcz załatwił, także to było też fajna inicjatywa i widać było, że ta wspólnota mogła się zaciśnić dzięki temu.
To może na razie tyle. Bożena i Piotr Wiśniewscy. Prosimy bardzo.
Tyleszku, wspomniałeś o egoizmie, a ksiądz wspomniał o drodze. I tak myślę sobie, że warto to połączyć, ale może zacznę od tego, jak to się zaczęło w ogóle, bo ten egoizm jest niejako wrodzony w każdym z nas i każdy jest trochę egoistyczny. I my też tak przychodziliśmy do kościoła sobie tak w niedzielę, siadaliśmy sobie tam z boku, w ławce, tak i tak chodziliśmy. Ale ktoś tam na górze, tak sobie myślę, że pomyślał, a co wy tak tutaj przychodzicie tak i nic nie robicie? No i się zaczęło. I to nie my szukaliśmy drogi, a to raczej Pan Bóg nam tą drogę wyznaczył i znalazł. Pewnego dnia przyszliśmy na spotkanie, na takie spotkanie, w którym pojawiły się siostry wspomożycielki dusz czyśćcowych. I jakoś tak ten charyzmat sióstr przypadł nam do gustu, ale na początku naprawdę niewiele, tam może kilka procent. Pojawiły się ponownie. I tak ten, jak woda drąży kamień, tak one słowem drążyły w naszych sercach. Może nie one, co jesteśmy tylko narzędziami, jak to mówił Honorat Koźmiński, w rękach Bożych. I tak się zdarzyło, że na którymś spotkaniu spotkaliśmy siostrę, która teraz się nami opiekuje, która nie tak dawno była tutaj w studio Radio Maryja, siostrę Annę Czajkowską. I spotkanie było w kościele, ona tak siedziała, później było kolejne na plebanii, siedziała obok nas i mówi, wy się mi do czegoś kiedyś przydacie, ja wam dam książkę.
No dobra, i przydaliśmy się, drodzy państwo.
Ale my się nie chcieliśmy do tej wspólnoty kompletnie zapisać, nic nas nie interesowało. Mówimy, siostro, nie, my będziemy się modlić za te dusze czyśćcowe tak prywatnie, do wspólnoty raczej nie bardzo, bo to są obowiązki, a to nie mamy czasu i tak dalej, i tak dalej. Ten egoizm cały czas w naszych sercach był. Aż pewnego razu zdarzyło się tak, że jednak ta bariera nasza została przełamana. No i płynął czas, zapisaliśmy się, przychodziliśmy na modlitwę, na spotkania, ale wspólnota była prowadzona przez osoby starsze już bardzo, które miały problem ze zdrowiem. No i pani Małgorzata, która prowadziła tą wspólnotę już bardzo długo, stwierdziła, że ona ją oddaje. No i teraz tak, kto to będzie prowadził?
Wiśniewscy. Tak się zdarzyło, drodzy państwo. Nikt nie chciał prowadzić tej wspólnoty. To była naprawdę wspólnota apostolstwa pomocy duszom czyśćcowym, jedyna w diecezji toruńskiej. Od 1999 roku pani Małgosia i pan Zygmunt prowadzili w naszej miejscowości dzielnie, organizowali to, co trzeba, ale przyszedł rok 2017, kiedy do nas zapukano. To był, drodzy państwo, 6 stycznia. Zima niesamowita, mróz. Parafianie przyszli do kościoła i cóż, tak jak Piotr zauważył,
tak,
nikt
było
nie
takie
chciał.
Spotkanie wyborcze, były kandydatury oczywiście, kto tam ma zostać i prowadzić tą wspólnotę, no nikt za bardzo nie chciał, no mówimy, no dobrze, skoro już tak chcecie, to poprowadzimy. No i tak się zaczęła nasza droga z apostolstwem pomocy duszom czyśćcowym, czyli...
Chodź, wejdę ci w słowo, to? Bardziej ty prowadziłeś niż ja, bo ja na początku powiedziałam, że nie chcę.
Tak, Bożonka powiedziała, że będzie na urlopie, że nie chce prowadzić, ją to za bardzo nie interesuje. Ja się bardziej zaangażowałem tutaj rzeczywiście dzięki wsparciu sióstr wspomożycielek, bo te rozmowy trwały czasami po 2 godziny. Jak zaczęliśmy o 20, to kończyliśmy często po 22. Ale to siostra była bardzo mądrą i jest bardzo mądrą kobietą. Tak. Zaczynała wtedy już naszą formację. Żebyśmy my mogli poprowadzić grupę, no musieliśmy tą formację przejść.
I otrzymać.
Tak, i tak się zaczęła nasza działalność, jeśli chodzi o tutaj prowadzenie wspólnoty w parafii. Ale później czuliśmy taki niedosyt, może to może za duże słowo było.
Chyba tak. Przyszedł czas, kiedy postanowiliśmy, że jeśli jest tu u nas,
to dlaczego by nie miało być gdzie indziej, prawda?
Tak. Spróbowaliśmy tutaj na Wrzosach. Tam powstała grupa przy kościele świętego Antoniego. Jest do tej pory, oni idą swoją drogą również, ale dotarliśmy do sanktuarium, do ojca Andrzeja Kustosza, którego pozdrawiamy serdecznie, tu z tych naszych miejsc.
Ojca Andrzeja Laskosza.
Laskosza.
A ja Kustosza powiedziałam.
Ale jest Kustoszem.
A jest tak, Kustoszem, tak. Laskosza. Dobrze, że Leszku tutaj kontrolujesz naszą rozmowę.
Toruńskiego tak. Sanktuarium, dodajmy, gwiazdy nowej ewangelizacji i świętego Jana Pawła II.
Tak. I ojciec mówi tak. Wysłuchał nas.
Dobrze. A to wtedy zaczęła się, moi drodzy, w ogóle zaczęła się wtedy pandemia. Był to okres bardzo trudny na rozpoczynanie jakiejkolwiek działalności, jeśli chodzi o wspólnotę, no bo nikt się nie chciał angażować. Były ograniczenia w kościele. My poszliśmy do ojca Andrzeja i mówimy, że prowadzimy taką wspólnotę. On mówi, no dobra, no to przyjdźcie w niedzielę, dam wam tam po kilka minut na opowiedzenie na mszy świętej. No i tak się wydarzyło. Przyjechaliśmy w jakąś tam niedzielę listopadową. Ojciec mówi, no masz tam, bo później już mówił na ty, masz, Piotrek, mówi 10 minut, góra, żebyś za dużo nie mówił, bo wtedy ludzie już będą patrzeć na zegarek, masz opowiedzieć o tym, co robicie, żeby zachęcić osoby, żeby włączyły się do wspólnoty. No i tak się stało w toruńskim sanktuarium.
Tak, tam jest około 20 osób, dzielnie z nami są, pierwszą niedzielę miesiąca, pierwszą środę. I rzeczywiście to prowadzenie tutaj ksiądz słusznie zauważył, mówiąc o tym, że nie pochowamy kogoś z domem, z pinem, z kartą, ale oczywiście z tymi owocami, które niesiemy do Pana Boga. Drodzy Państwo, to jest niesamowite, jak ogromne w naszym życiu zmiany powstały, kiedy zaczęliśmy prowadzić apostolstwo pomocy duszom czyśćcowym. Tak, Leszek zauważył, nie mamy dzieci, ale mamy 60 dzieci w Złej Wsi Wielkiej, w naszej parafii i w sanktuarium kolejne 20 osób, którymi się
opiekujemy.
Może
te osoby nie są dziećmi, oczywiście,
nie,
wiekowo. Ale
wiekowo na pewno.
Ale dziećmi Bożymi na pewno są, tak.
Do końca jesteśmy, bo każdy z nas... Leszku, jesteś dzieckiem?
Bożym.
Bożym.
Tak. Dzieckiem Bożym jestem ja.
Tak.
Tak jest.
I ksiądz, i pani Edyta, i pan Przemysław, i pani Angelika. Zatem, drodzy Państwo, to na pewno też tak się czujecie, że jesteście tymi dziećmi Bożymi. My również. I wiemy też, jak bardzo ogromna pomoc idzie od naszych zmarłych, którzy są już w czyśćcu. Oni nam mogą dopomagać. Zatem pewnie nas też i tutaj przyprowadzili, nie na darmo.
Tak, ale wracając do tematu dzisiejszej audycji, to ta służba właśnie, to od tego się zaczęła i to się tak potoczyło później jak taki kamień toczący się, bo tak jak rzucimy kamień do wody, to też te kręgi się coraz bardziej rozszerzają i w tym naszym działaniu, to znaczy te działaniu Bożym, no chciał jednak tam Bóg z góry, żebyśmy robili coraz więcej i mimo tego, że często mówiliśmy sobie, ale nie, no gdzie tam, no nie mam czasu na to, na tamto, to tych Bożych obowiązków przybywało. Może ktoś powiedzieć, że no dobra, to skoro przybywało tych obowiązków Bożych, to brakowało wam czasu na inne rzeczy. Ale nie. Właśnie często poświęcając czas na prowadzenie tej czy innej wspólnoty, też mieliśmy czas na swoje rzeczy.
I mamy do tej pory.
I mamy do tej pory, tak.
Drodzy Państwo.
Nie jest to proste oczywiście, bo z czegoś trzeba zrezygnować często.
Tak.
Ale się udaje.
I też może przyszedł taki moment w naszym życiu, to chyba było związane z apostolstwem pomocy duszom czyśćcowym, kiedy przyszedł taki moment, kiedy Marylka Witkowska, to jest sługa Boża, gdzieś tam w naszym, szczególnie moim życiu się pokazała, była i powstał apostolat Marylki, który modli się za kapłanów i o powołania. Nie tylko za konkretnego kapłana, ale o powołania, których naprawdę jest w tej chwili bardzo duża ilość pustych miejsc w seminariach. Także to są dwa takie charyzmaty, które my rozszerzamy oczywiście.
No i jeszcze służycie ludziom, którzy was słuchają.
No tak. Tak.
Też możecie nadawać program.
Tak, który... możemy nadawać program. A to też jest ciekawa, moi tak. drodzy, sytuacja, dlatego że to trafiliśmy do... trafiliśmy tutaj, do Radia Maryja, ale to też było taki nie zbieg okoliczności, bo tutaj nie ma żadnych zbiegów okoliczności ani przypadków. Zakładając tam apostolstwo w parafii świętego Antoniego w Toruniu, ksiądz Wojciech zaproponował nam, żebyśmy przyszli tutaj na koronkę Bożego Miłosierdzia. No mówię, no dobrze, przyjdziemy. Przyszliśmy raz na koronkę i po koronce spotkaliśmy tutaj ojca Dawida Wilczyńskiego, który wziął sobie do nas numery telefonów i później my byliśmy w piątek, w sobotę zadzwonił, czy nie przyszliśmy, czy nie byśmy się nie pojawili tutaj poprowadzić poranka radiowego. No ja mówię, no dobrze, spróbujemy. To było takie moje bardziej marzenie, żeby tutaj być w radio,
tak,
bo Bożenki
to
mniej.
Ja
no ale przyszliśmy. No i tak się zaczęła nasza, może nie zabawa, co...
Posługa.
Posługa, tak, w Radio Maryja. Przychodziliśmy tutaj prowadzić poranki.
Nie było łatwo.
Nie było łatwo, bo pierwszy...
O czwartej wstać?
Tak, absolutnie. Bo musieliśmy wstać o czwartej, tutaj zacząć być już o 5:30. Pierwszy poranek pamiętam do dziś, bo była z nami siostra Ksaweriana Borecka i pomagała nam tutaj oczywiście bardzo dzielnie, ale drugi raz, jak przyszliśmy we wtorek, to powiedziała tak, mnie tu nie ma, radźcie sobie sami. Ja wam pomogę tylko w juczni. No i tak się stało rzeczywiście. Później tam były wtorki, piątki, czasami soboty. No i tak się ten radiowy bakcyl złapany przez nas został. A jak przyszła pandemia, no to stwierdziliśmy, że założymy swoją stację radiową.
Internetową.
Tak, na razie internetową. Ale działamy już od 2 lat. Zaczęliśmy 1 marca 2021 roku. No i
to działamy. Trzeba wpisać w Google, żeby trafić?
Wystarczy znaleźć Radio Kuropatwa, tak się nazywamy. I można nas słuchać ze strony internetowej, z różnych aplikacji internetowych. Także zasięg jest na całym świecie.
Dziękuję. Jeszcze chwila dla księdza. Bo...
Tutaj,
a proszę, proszę.
Mnie tutaj tak natchnęliście.
Edyto.
Bo tak mówiliście, że właśnie otworzyliście się na jedno, a potem Pan Bóg dał wam coraz więcej, coraz więcej. I tak myślę, że my też mamy taką drogę. Jak się otworzyliśmy na domowy kościół, to tak po prostu jak taki hydrant Pan Bóg otworzył nam te wszystkie drogi, ścieżki, powołania i najpierw mieliśmy taki małą strumień, taki strumyczek, a teraz właśnie...
Teraz
rzeka, dokładnie.
Tak, nie bójmy się, drodzy. My wszyscy jesteśmy powołani. Wszyscy mamy misję, zadanie. I oczywiście mówimy, że tą podstawową misją rodziny, małżonków jest to, że Pan Bóg daje potomstwo, daje kolejne dzieci. Ale to nie jest jedyna misja, żebyśmy zobaczyli, ja lubię to mówić o naczyniach, ale też Święta Teresa mówiła o kieliszkach, ja mówię o naczyniach. Są różne naczynia w kuchni i wszystkie są potrzebne. Jest potrzebna filiżanka piękna, ładna, mała do kawy, którą bardzo lubię, albo do herbaty, ale jest potrzebny duży gar. Duży gar, który mieści 5-10 litrów do zupy, do wielkich dań, do wspólnot. I czy ta filiżanka, która jest taka może sama, mała, krucha i ona ma się obrażać, że nie jest, ma tylko tam niewiele tego napoju, w niej się zmieści i czymże ona jest wobec tego dużego gara, czymże to małżeństwo jest wobec tej dużej rodziny, która ma dzieci, możliwości i służy, a my co możemy zrobić? No, zawsze mówię, ugotuj zupę filiżance, nie ugotujesz oczywiście. Ale pij herbatkę sobie w tej kuchni do obiadu, w tym garze 10-litrowym. Postawimy wszystkim gary 10-litrowe i teraz pijemy herbatę. No nie, no bez sensu. Ja bym pierwszy zrezygnował, powiedział, no jak to raz herbatę, trochę herbaty z gara 10-litrowego, możemy próbować. I czy to znaczy, że ten gar jest większy, ma większe możliwości, jakby jest lepszy? Nie, on służy do czego innego. I każdy z nas ma swoją misję, także bardzo ważne są te małżeństwa, bo Pan Bóg, najważniejsze jest zawsze małżeństwo, że sobie wzajemnie służą i otwierają się na życie, to fizyczne albo to duchowe, na bardzo szerokim tym spektrum służby drugiemu człowiekowi. Tak jak powiedzieliśmy, wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, czyli służymy tym dzieciom Bożym, pomagając innym w dojściu do zbawienia, do życia wiecznego, do tego, żeby osiągnąć tę pełnię życia i szczęścia. I to jest nasza misja i to jest warto, żeby ją odkrywać, żeby nie narzekać, że czegoś nie mam, bo mam coś innego. A czy ta filiżanka do tego, żeby była pełna, potrzebuje tylko 0,33 algar, jak wlejemy tylko tyle, nic nie czuję, potrzebuje 10 litrów. Ale czy jest lepszy, bo ma więcej? Nie, bo jest do czegoś innego. On po prostu jest inny. Jest inny, ale też ma służyć, ma swoją misję i zadanie i każdy z nas jest po prostu inny, jest mniejszy, właśnie. Większy, gruby, chudy, łysy, taki, ci co mają dzieci, ci co nie mają dzieci, jeszcze inni, którzy żyją w życiu konsekrowanym, w celibacie, księża, którzy też coś tam pokazują w tej swojej służbie, więc ważne jest, żebyśmy zobaczyli, że Pan Bóg nas kocha właśnie takimi, w takiej sytuacji życiowej, rodzinnej i daje nam konkretną misję, konkretną służbę dla konkretnego człowieka. Nie musi to być zawsze to nasze zrodzone fizyczne dziecko.
To prawda, proszę księdza, bo gdybyśmy byli tutaj wszyscy tak samo ubrani, to byłoby straszne.
Nudne, wszyscy czerwone trampki, czerwone krawaty, to, takie same włosy. I nikt by nas nie poznawał, bo wszyscy byśmy byli idealni jak bliźniaki. Tak. Oje, mamo.
No bo Pan Bóg nie tworzy kserokopii, tylko
każdy jest inny. Indywidualny, jeden swoim rodzajem.
Nawet bliźniaki, rodzice ich poznają. To jest niesamowite.
Ci, którzy nie mogą spojrzeć na nas na Facebooku, no to powiem, jest kolor reprezentowany żółty, czerwony, granatowy, czarny, biały, w jakieś wzorki biały, no także jest duża różnorodność. Każda twarz jest uśmiechnięta, ale ten każdy ma inny uśmiech, bo jesteśmy indywidualnościami. Pan Bóg nie stwarza dwóch jednakowych osób. Każda jest indywidualnością, niepowtarzalną osobą. Każdego z nas Pan Bóg kocha i chce mieć u siebie w niebie na wieczność. No a teraz przez to życie, no to musimy jednak troszkę pomęczyć się. No bez krzyża życia nie przejdziemy i nie trafimy do nieba.
Tak, uzupełniamy się, Leszku. Uzupełniamy się wzajemnie.
Właśnie.
Zauważ, ty już długo tu jesteś, prowadzisz tę audycję. My jesteśmy dziś u ciebie gośćmi, ale zauważ, pomagasz nam, prowadzisz, podpowiadasz pewne rzeczy, masz już swoje doświadczenie, tak?
Tak. A nas wszystkich prowadzi Duch Święty, bo bez tego by nie było.
Tak.
Tylko chciałbym zachęcić, bo ufam, że też słuchają nas takie małżeństwa, tak jak są w studio, te nasze małżeństwa, które nie mają dzieci, żeby może być ten ból w sercu, oczywiście pragnienie, pewna rozpacz, żeby otworzyć się szerzej, a Pan Bóg zrobić, co będzie chciał, żeby otworzyć się szerzej, żeby zostawić jakby tę swoją rozpacz, a zobaczyć, że świat jest piękny, kolorowy, szeroki i wyjść do innych. A co jeszcze Pan Bóg da, to też nigdy nie wiemy.
Zobaczymy.
Zobaczymy.
No i zobaczymy, co słuchacze jeszcze nam powiedzą, bo Duch Święty wieje, kiedy chce. I każdy z nas jakieś inne zadanie otrzymuje i inną radość, innej radości doświadcza, bo radości doświadcza się w służbie. Jak się samemu sobie dogadza, no to jest przyjemność, ale to nie jest taka naprawdę głęboka radość, bo ciągle jest niedosyt. Sobie samemu, jak służymy, to ciągle chcemy więcej, więcej, bo tak zostaliśmy stworzeni, że służąc sobie nie osiągniemy szczęścia. Natomiast służąc innym, jak najbardziej. Zapraszamy, drodzy słuchacze, do kontaktu z nami, czy przez Facebooka, na fanpage'u Audycja dla Małżonków, czy telefonicznie.
Podaję numery telefonów. Polska Północna 56 655 23 55. Dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, zagranica 48 56 655 23 33. Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Trwa audycja dla małżonków i rodziców, a dzisiejszym tematem jest służba życiu dla bezdzietnych.
Nasi goście.
Ksiądz Marek Borowski, pallotyn, państwo Edyta i Patryk Szulc oraz państwo Bożena i Piotr Wiśniewscy. Mamy telefon, słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Mówi Alina z Poznania. Audycja jest dla rodziców, małżonków i rodziców. Ja nie jestem ani małżonką, ani rodzicem, ale też jestem bezdzietna. I chciałabym powiedzieć o jeszcze jednej służbie, jeszcze jednym rodzaju służby, którego być może nie uświadamiają sobie osoby cierpiące. Tu także wybrzmiało już w audycji to, że wielkim dobrem jest wspólnota, więc chciałabym powiedzieć, to już nie pierwszy raz mówię, o rodzinie Matki Bożej Bolesnej. Jest to wspólnota osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych i zdrowych i charakteryzuje nas to, że pragniemy służyć naszym cierpieniem innym osobom cierpiącym. I chciałabym zaprosić do tej wspólnoty. Można nas znaleźć w internecie, można nas znaleźć na Facebooku.
Pod jakim hasłem?
Rodzina Matki Bożej Bolesnej.
Rodzina Matki Bożej Bolesnej.
A jeżeli chodzi o stronę internetową, to jest taki dosyć skomplikowany adres. To jest www.bolesna.op.opoka.org.pl. Ale jak się wpisze Rodzina Matki Bożej Bolesnej, to się na pewno nas znajdzie. My spotykamy się co miesiąc w Poznaniu, Warszawie, Krakowie i Katowicach. Serdecznie do tej naszej wspólnoty zapraszam.
Dziękujemy pani Alino za podzielenie się kolejną inicjatywą cenną.
Dziękujemy, Bóg zapłać. To rzeczywiście, bo bardzo często, zobaczcie drodzy, pada takie zdanie wśród nas, chrześcijan także, że Panu Bogu na przykład starość się nie udała, że Pan Bóg nie wiadomo po co dał cierpienie, no właśnie. Więc jak to? Zawsze się pytam się, jak to Panu Bogu starość się nie udała. Znaczy wszystko, co stworzył, było dobre, ale mówi na tą starość, to tak człowiekowi śrubę dokręcę, niech się męczy, to jest miłością, czy jest sadystą. O co tu chodzi, tak? To nie jest problem, że Panu Bogu starość się nie udała, ale tak naprawdę my jakby nie rozumiemy, nie przyjmujemy kolejnego daru, że przychodzi zmierzch życia, że może dzieci już umierają, że może współmałżonek, albo właśnie to cierpienie. Jakiś niesamowity dar jest cierpienie. Cierpienie kogoś w rodzinie, tej najbliższej, kiedy mamy żona, mąż albo brat. Pozdrawiam mojego brata, który też w tej chwili choruje, kapłan na nowotwór, na raka płuc. Tak swoją drogą, czyli widzimy ten sens, też jakby bardzo mocno dotyka i dziękujemy za ten głos. Cierpienie jednoczy, cierpienie wyprasza wiele łask. Cierpienie, także to cierpienie może, które ktoś uzna jako brak, że nie mam tego dziecka, ale to ofiaruje też Panu Bogu jako zadośćuczynienie, jako wynagrodzenie, jako to jest niesamowita możliwość. Dziękujemy za ten głos i nie mówić, że coś się Panu Bogu nie udało, tylko ja chcę odczytać, jaki jest sens cierpienia, samotności, starości.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże, Panie Leszku. Dzwonił organista Józef ze Szczecina.
Witamy, Panie Józefie.
Jest tam ksiądz Marek Borowski, pallotyn. Ale nie pozdrowił księdza prowincjała, pallotynu. Oczekuję pozdrowienia dla naszego prowincjała, gdyż nie jest pallotynem. Proszę tą sprawę wyrównać. Oczekuję na telefon. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Józefie.
No, znaczy, pozdrawiam wszystkich oczywiście, moich współbraci, prowincjała, byłych i tych, którzy jeszcze będą, może te obecnego, jak najbardziej, z wielką radością, z wielkim działaniem wszystkich przyłożonych, także tych w Bydgoszczy. Są różne etapy w życiu, ale my nie o tym dzisiaj mówimy, tylko mówimy o małżonkach, o tym, że służymy życiu, więc ja też staram się służyć życiu, tak jak mogę, w swoim kapłaństwie.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Magdalena z Mazowsza. Chciałam powiedzieć, nas z mężem dobry Pan Bóg, hojny dawca życia, obdarzył 3 córkami. Dziś obchodzimy 8. rocznicę ślubu. Chciałam powiedzieć, że przy 3. córeczce, gdy zastanawialiśmy się nad matką chrzestną, wybraliśmy kuzynkę, która właśnie żyje w bezdzietnym małżeństwie. Mają właśnie tę trudność, że nie mogą mieć dzieci i oczywiście kupowaliśmy się, czy tak pytać, prosić na tą mamę chrzestną, ale okazało się to właśnie strzem w dziesiątkę. Są właśnie bardzo otwarci na życie wraz z mężem i bardzo nas wspierają w wychowaniu naszych córek. I jest to wielka łaska, wielki dar. Też są właśnie głęboko wierzący. I to nie chodzi właśnie o jakieś rozpieszczanie, że to jest nagle takie dziecko właśnie wyczekane, tylko naprawdę służą czasem i takim dobrym wzorem. Więc chciałam właśnie zachęcić, że czasem może odsuwamy takie osoby właśnie od dzieci, że od naszych dzieci takie wykluczenie czasem następuje, a niesłusznie, właśnie trzeba zapraszać i może właśnie ktoś czeka, nie sam mając dzieci, może czeka, żeby właśnie ktoś ten dom swój otworzył, więc takie krótkie słowo.
Bóg zapłać, Pani Magdaleno.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich w studiu. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękujemy za ten głos. Dziękuję. Kolejny też stwarzania możliwości, otwierania. Oczywiście na pewno warto rozmawiać, bo może potem jeszcze chwila będzie, bo też miałem taką wspólnotę kiedyś, Abraham Sara, czyli małżonków bezpłodnych, którzy starają się o te dzieci. Swoją drogą mieliśmy w Łodzi po modlitwie 4 zrodzenia, czy małżeństwa, które słyszały, że nie będą miały dzieci i tak dalej. Ale to rzeczywiście też, tak jak nie wszystkie te małżeństwa mogą adoptować dzieci, czasami jest im trudno. Też warto ich zrozumieć, wejść, pomóc i także ich wspierać chociażby.
Właśnie.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Halina z Krosna. Ja chciałam nawiązać do poprzedniej jeszcze pani, która mówiła tam o Matce Bożej Bolesnej. Ja jestem z apostolstwa dobrej śmierci. Należymy do Matki Bożej z Górki Klasztornej. To jest ciekawa sytuacja, jest, że dawniej, jeszcze w latach 90. 80. sporo osób się należało, wpisało do tego apostolstwa, ale ostatnio parę lat jakoś są opory, w ogóle jak to jakieś opaczne ocena sytuacji, że nie, jak ktoś usłyszy, że o dobrej śmierci, to jakoś tak czuje się trochę obrażony, jak się proponuje coś takiego. Trzeba by było po prostu na ten temat więcej katechez, żeby zrozumieć, no to jest bardzo ważne. U nas umarło już sporo, dziesiątki osób i żadna z tych osób, które tak śledzimy, zmarła, nie zmarła ani nagle, ani w młodym wieku, tylko każda umarła śmiercią normalną z tych, co należeli. Tak? Akurat się tak złożyło i to trzeba się o to modlić. Jakieś złe jest widzenie, niepoprawne widzenie właśnie śmierci. Przecież śmierć jest oczywistą rzeczą, no jest jedyną chyba rzeczą najbardziej nieuniknioną. I właśnie takie stanowisko, że obrażali się nawet, jak się powie, może się wpiszesz do apostolstwa dobrej śmierci, to czuje się jakoś tak, no, niekomfortowo nie się ludzie czują. No,
ale
no,
ja też nie chcę umierać.
Ale ja też tu może bym coś zauważyła, droga pani, że również jeśli jesteście w tym apostolstwie dobrej śmierci, również modlicie się za konających. Dobrze zrozumiałam?
Niekomfortowo się ludzie czują. No,
nie chcę
umierać. Oj, jest... tak, pani
problem techniczny.
Tak, dziękujemy za ten głos też, Pani Halino, jak najbardziej. To jest to, o czym dzisiaj też cała audycja mówi, że idziemy do życia wiecznego, służymy życiu, które się nie kończy, nie? Ale no, mamy taki współczesny świat, który chce zapomnieć o śmierci. Jak to mówią, idziesz kartą, zapłacisz ciocie, która była schorowana, tak wypudrują, że ona nigdy za życia tak nie wyglądała, wszystko ładnie przygotują, albo najlepiej spalą, żeby nie widać jak najszybciej. Nie. O tym mówimy. My dzisiaj mówimy, o tym mówi się w Kościele, przypomina, że czeka nas kres na tej ziemi, a jest wieczność i tam podążamy, tam zmierzamy. I rzeczywiście to wszystko, co dzisiaj opowiadamy, ta służba, widzenie swojego powołania jest w perspektywie nieba, właśnie dobrej śmierci. Bo to będzie polegało na tym, żeby być przygotowanym, że Pan Bóg mnie spytał o miłość, a powiem, no to co wszystko mogłem, to zrobiłem.
Może nie.
A może za mało.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Karol i Dominika.
Dominika i Karol.
Szczęść Boże, witamy Was serdecznie. No, zapraszamy. Jakieś świadectwo? Czy dzwonicie właśnie jako to małżeństwo, które czekało, czeka, albo jest zaangażowane, co robi, jakie macie swoje doświadczenie?
Dobrze, opowiadamy. Żona patrzy na mnie, że ja mam poopowiadać. To długo czy krótko opowiadamy?
Długo. Krótko, krótko.
To znaczy.
Moja żona mówi krótko. Zaufam żonie. My jesteśmy głównymi odpowiedzialnymi wspólnoty neokatechumenalnej. I to rzeczywiście od początku jest służba, jest bardzo dobre powołanie. Ja się już jak poszedłem na katechezę, bo ja się wrzeniłem w neokatechumenat, Dominika już była w neokatechumenacie, jak się wzięliśmy w parę, to ja od razu czułem, że to jest dobra droga. Jak od razu, zanim jeszcze tam były rozmowy o tym, jakieś takie poważniejsze, to ja wiedziałem, że już miałem to w sercu, że chciałem zostać odpowiedzialnym wspólnoty i w ten sposób jakoś tam się włączać w Kościół i realizować w ogóle swoje talenty właśnie. I zostaliśmy tymi odpowiedzialnymi. Na początku wspólnota to były właściwie same kobiety i dzieci. I żona bardzo posługiwała przede wszystkim tym, że, czy w dużej mierze tym, że rozwoziła te dzieciaki wszystkie po liturgiach, po eucharystiach do domu, bo ja na przykład nie mam prawa jazdy. Więc tym akurat nie mogłem, natomiast ja się bardzo udzielam, organizując życie tej wspólnoty, bo to rzeczywiście rola odpowiedzialnego jest szeroka. Cóż tam dalej, może to jest właściwie lepsze. Jak się wzięliśmy w parę i wzięliśmy ślub, to przyjechała do mnie na ślub moja koleżanka z dzieckiem i ona mogła to dziecko w końcu, to Tio miał wtedy ile, 3 lata? Albo 4? Mogła je w końcu ochrzcić, bo ona mieszka w Anglii, jest samotną matką tam i tam zupełnie nie miała nikogo znajomego ani możliwości tego dziecka ochrzcić, więc my zaraz w poniedziałek po ślubie zostaliśmy rodzicami chrzestnymi i później jeszcze jeszcze 2 razy, także mamy 3 wspólną. Dominika ma jeszcze jedno dziecko chrzestne wcześniej, więc posługujemy życiu w ten sposób, że modlimy się za te dzieciaki. Mamy nadzieję, że one są obdarzone Bożym błogosławieństwem dzięki temu. Widzimy to też, to jest nadzieja uzasadniona. Co tam w ostatnim czasie? I w ostatnim czasie, bo między tym, no nieważne, i w ostatnim czasie w ogóle my, tak, zaczęliśmy rozeznawać, w związku z tym, że jesteśmy 6 lat po ślubie i nie mamy swoich dzieci, zaczęliśmy rozeznawać, tak jak już tam mówiliście w audycji o tym, czy właśnie adoptować dzieci, czy stać się rodziną zastępczą. Zapisaliśmy się na kursy, kurs na rodzinę zastępczą zrobiliśmy. Ale Bóg obdarzył nas naszym dzieckiem. Także po tej całej posłudze i bezdzietnej dostaliśmy to dziecko w końcu i to w czasie, gdy lekarz mówił, że absolutnie nie ma szans na to, więc możemy też świadczyć o tym, że Bóg jest większy od medycyny i od tego, co mówi świat i jeśli Bóg chce, to życie daje tam, gdzie je daje.
Tak, to dziękujemy serdecznie Karolo i Dominiko rzeczywiście za ten głos i to tylko potwierdzacie to, co ja trochę wspomniałem o tej wspólnocie Abraham Sara, małżeństw bezpłodnych w Łodzi, gdzie mieliśmy 4 zrodzenia we wspólnocie. Te małżeństwa wszystkie usłyszały, nie macie szans na dzieci. Medycyna mówi nie, tylko oczywiście in vitro, żadnej innej możliwości, a oni jednak, te poczęcia były, chciłem te dzieci, jest taka możliwość. Bardzo często tak bywa też, że małżeństwa, które przychodzą w pewnym momencie, szykują się do adopcji, jakby otwierają się że jednak jest szansa, że nie będziemy mieli własnego dziecka, ale otwieramy się na zewnątrz, na inne dzieci, na adopcję. Okazuje się, że jakoś tak się to psychicznie człowiek odblokowuje, że wtedy się też często pojawia własne dziecko. Ja już mam kilka takich przykładów. Wy teraz potwierdzacie też jakby i to są też niesamowite rzeczy. Pan Bóg ma swoje ścieżki, swoje drogi, nawet czasami takie. Także nigdy też nie wiadomo, co, gdzie, jak, gdzie nas Pan Bóg pokieruje, ale ta wasza otwartość, dziękujemy za świadectwo, też chociażby we wspólnotach, to, co mówicie, rodzice chrzestni, że rozwożycie, służycie tym dzieciom, że pilnujecie, to są całe różne inne, mogą być takie diakonie, no właśnie, to, co mówimy, że pilnujemy, że jestem dobrym, jak mówiła tutaj też Edyta i Patryk, że są dobrymi ciociami, dobra ciocia, dobry wujek, który u mnie zawsze te dzieci może przyjąć, zawsze się nimi zaopiekować, zatroszczyć, a małżeństwo idzie na ten swój wolny czas, jakąś tam chwilę, które potrzebują. Także też dzięki, ogromny Bóg zapłać i za wasze świadectwo też, za waszą tą misję, odkrywanie tego swojego miejsca w służbie życiu.
Też dziękujemy.
Dziękujemy.
Cześć Boże.
Cześć Boże.
Zachęcamy Państwa do dodania świadectwa właśnie o tym, jak służymy drugiemu. Przypominam numer do studia dla Polski Północnej 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Michał z Łochowa razem z żoną Kamilą. Mamy 4 dzieci i należymy do tego samego kręgu, do którego należy pani Edyta i pan Patryk.
No proszę.
Także... Pani. I pani. Czyli znajomi.
Pozdrawiamy.
Chcieliśmy przyłączyć się do audycji. Powiedzieć, że to prawda. Edyta i Patryk naprawdę pociągają ludzi za sobą, pociągają do Pana Boga. Tak jak mówimy, że możemy najlepiej zobaczyć Boga w drugim człowieku, tak my widzimy Go właśnie w nim. Nasze córki, mamy 4 córki. Na przykład Edyta zabrała na pielgrzymkę. Fakt, że to był jeden dzień, ale zawsze my nie mogliśmy. Ona to zrobiła. Patryk jest najlepszym wujkiem dla naszych dzieci. Gdy tylko czegoś potrzebujemy, oni zawsze są gotowi nam pomagać. Nie tylko nam, jako naszej rodzinie, ale innym małżeństwom w kręgu rodzinom. Po prostu mają dewizę, że trzeba wstać i iść pomóc, a nie leżeć na tej przysłowiowej kanapie. Także cóż więcej powiedzieć. Na pewno jest im pod tym względem trudno w naszym kręgu, gdyż wszystkie rodziny mają dzieci. Wszyscy modlimy się za nich, o to, aby byli rodzicami, czy to mieli dzieci swoje, czy przysposobione. Ale bardzo gorąco modlimy się o to. Na pewno nie jest im łatwo pod tym kątem.
Tak, ale Pan Bóg
bardzo cieszymy się, że ich mamy.
Tak, ale Pan Bóg daje radość również tym małżonkom, którzy nie mając dzieci, nie starają się bezpośrednio o nie, tylko służą Bogu właśnie w innych ludziach. bo wszyscy jesteśmy, Leszku, tak na początku mówiliśmy, dziećmi bożymi i wszyscy potrzebujemy jakiejś troski i wspierania na tej drodze do nieba, bo ona oczywiście łatwa nie jest.
Bo być może, Leszku, pani Edyta i pan Patryk mają mieć w tej chwili taką drogę.
Tak.
A za chwilę może narodzi się dzieciątko. Drodzy Państwo, u nas też tak się dzieje, że przychodzą dzieci na audycję. Mamy bajkę o 19.30. Świetnie dzieciaki czytały z trzeciej klasy. Pani
na żywo,
Hania, na żywo. Co dorośli, jak wcześniej czytali u nas inne pozycje książkowe, mieli z tym problem, a dzieciaki poradziły sobie wyśmienicie. Były radosne, otwarte. Mało tego, wprowadzały taką radość, ale i też pokazywały swoim rodzicom nowość, że nie trzeba się czegoś bać. One uczyły tych swoich rodziców, a rodzice...
Była nawet dziewczynka, która... My tam wypytywaliśmy o różne rzeczy, a to ona z nami zrobiła wywiad.
Tak.
Chciałam się dowiedzieć, co my robimy, jak możemy na przykład jechać na urlop, skoro mamy radio, tak? Albo
poprosimy
robimy co innego.
Wtedy.
O właśnie, poprosimy.
No właśnie, my bardzo chętnie się zajmiemy tutaj. Zaprosimy do restauracji. Tutaj zawsze ręce są nam potrzebne do pracy. A dzieci bardzo chętnie też się do kuchni
włączają.
Włączają, dokładnie.
Tak. Panie Ryto, to jest racja, ponieważ widzimy, jak dzieciaki chłoną pewne rzeczy. Wystarczy im coś dobrego pokazać i one to zanoszą do swoich rodzin, do mamy, taty, babci i napełniają dobrem swoje rodziny.
Dokładnie tak. Ja tutaj miałam taką, prowadzę Dzieci Boże i właśnie mieliśmy o człowieku, mieliśmy Ewangelię. I jedna dziewczynka faktycznie po tym naszym spotkaniu zaniosła to do domu, zrobiła rekolekcje wielkopostne dla swojego rodzeństwa. I tutaj musiały takie trzylatki słuchać o Zacheuszu. Także faktycznie mówiła, że ja zrobiłam to w godzinę, a ona mówi, że 3 godziny je trzymała, żeby zrozumiały całą Ewangelię. Także tutaj była taka radość, że faktycznie te dzieci chłoną i chcą tej wiedzy, chcą tego wspólnego czasu.
Tak, my też mamy takie doświadczenie z siostrami Najświętszego Imienia Jezus, które prowadzą przedszkole w Klimontowie. Niesamowite dzieciaki, niesamowicie te siostry prowadzą, mają również przedstawienia, włączają do tego rodziców. Jest to nieduża miejscowość. A dlaczego o nich powiedziałam? Bo apostolstwo Marelki, czyli modlitwa za kapłanów i o powołania jest przy ich zgromadzeniu. A my jako ta wspólnota, która jest, czy apostolstwo pomocy duszom czyśćcowym, korzystamy z duchowości, które te siostry wypracowały. Jesteśmy otoczeni tą opieką i możemy może dlatego tak odważnie dalej iść. Jak myślisz, Leszku?
Tak, tutaj naczynia połączone, o których już była mowa, bo jest służba różnego rodzaju. Nie każdy może zakasać rękawy i coś fizycznie robić, a niektórzy właśnie na przykład leżą i cierpią.
Tak, i
to
cierpienie
nie ofiarować.
Na przykład
intencji.
Mogą ofiarować. Zauważcie, drodzy Państwo, jest godzina 22:42, tak? Zbliża się 43.
Tak, wiele osób już
przesypia.
Śpi.
Ale my poświęcamy sobie
swój czas, taka jałmużna czasu,
którą możemy ofiarować za duszę czysto cierpiące.
Bo... Ale ja jeszcze wrócę do tego, do Edyty i tutaj pana Michała, który wspomniał, że Edyta zabrała na pielgrzymkę jednodniową. Ale my taką pielgrzymkę też robimy co roku w pierwszą sobotę czerwca. I tutaj...
Drugą
sobotę czerwca, tak Bożonka mnie tutaj poprawia. I to jest pielgrzymka do Częstochowy. Ale to nieważne, że my ją robimy. Ważne jest to, kto tam jedzie. Tam jadą właśnie rodziny. Często też i bezdzietne. Albo też z małymi dziećmi i to jest naprawdę nie jest takie proste, bo to jest, tam jest czuwanie nocne w Częstochowie, więc czuwamy od, zaczyna się to o 15 koronką, a kończy się o 3:30 nad ranem i tutaj często babcie zabierają dzieci, jadą na tą pielgrzymkę, czuwają często do końca nawet, do tej 3:30. I to jest takie piękne, że potrafią się włączyć całe rodziny, żeby jechać. Niekoniecznie one tam nie muszą należeć do apostolstwa czy do innych wspólnot, ale chcą tego dnia jechać właśnie do Częstochowy, prosić Maryję o łaski dla siebie. I nie tylko dla siebie, bo też dla innych, nie? Z tą miłością.
Tak naprawdę, drodzy, to, o czym dzisiaj rozmawiamy, też te małżeństwa, które same nie mają dzieci, to jest oznaka szalonej miłości Boga. Dlaczego? W Kościele mówimy, kiedy jest chrzest dzieci, żeby zatroszczyć się, że czasami ci rodzice jakby nie spełniają swojej roli, albo żeby mieli pomoc, dlatego się koniecznie trzeba tych rodziców chrzestnych wzmocnić, bo jest bardzo ważny sakrament. Dlatego Pan Bóg też przewidział, że nie zawsze, no jest grzech, nie zlikwidujemy grzechu, nie zawsze ci rodzice, chociaż mają powołanie do tego wszystkie łaski, ale czasami gdzieś zboczą, coś się stanie, jakby nie są tak do końca wydolni, albo są wydolni, ale Pan Bóg tak ukochał tego człowieka, że dał mu nie tylko tych rodziców ich fizycznych, którzy rodzą i wychowują, ale jeszcze wsparcie w innych rodzinach, tych, które nie mają własnych dzieci, żeby one też jednoczyły się i służyły jakby podwójnie, możemy powiedzieć, tym dzieciom, które się rodzą. Czyli Pan Bóg jakby robi taką podwójną, może potrójną, poczwórną ochronę tych rodziców, którzy są bezpośrednimi fizycznymi rodzicami, ale też tych duchowymi. To jest, dla mnie to jest oznaka szalonej miłości Boga, że tak Pan Bóg to przewiduje, zabezpiecza, żeby było kilka tych jakby łańcuchów wspierania, wsparcia, miłości, otwierania, że te dzieci mają szansę być otoczone tak szeroką miłością.
Ale tu ksiądz słuszną ma uwagę, dlatego że ksiądz jest kapłanem, nie ma własnych dzieci, a otacza dzieci miłością i nas. Tak?
Jak najbardziej.
I tutaj...
Staram się.
Tak myślę, że tak jest.
Słyszymy i widzimy.
Mamy telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Witam serdecznie wszystkich i radiosłuchaczy i Państwa studio. Mówi Lucyna z Płocka. Ja bardzo chciałabym się podzielić takim doświadczeniem osoby, która zaznała wiele ciepła, dobra ze strony właśnie małżeństw, rodzin bezdzietnych. Mam na myśli szczególnie kobiety. I tutaj najpierw do pani Edyty. Miałam wielkie szczęście do nauczycielek. Już w szkole podstawowej byłam faworyzowana chyba trochę przez nauczycielkę o niezwykłej wrażliwości, która bardzo dużo ode mnie wymagała, a jednocześnie potrafiła mnie przytulić i pocałować na korytarzu gdzieś tam. Było mi to bardzo potrzebne. Moi rodzice kochali nas, była nas trójka, ale myślę, że ja byłam takim dzieckiem, które może więcej jeszcze trochę oczekiwało ze strony rodziców. Także w szkole średniej miałam zaszczyt i przyjemność mieć nauczycielkę, która po latach dopiero się dowiedziałam, była ofiarą eksperymentów medycznych w obozie koncentracyjnym hitlerowskim w czasie II wojny światowej. Nie mogła mieć dzieci i ona otoczyła mnie taką właśnie serdeczną troską. Również wymagała wiele ode mnie, ale wyciągała ze mnie wszystko to, co gdzieś tam może było gdzieś ukryte, a przede wszystkim w sposób perfekcyjny wyciągała mnie właśnie z tremy, która czasem mnie paraliżowała. Wymagała ode mnie występów artystycznych, zawsze siadała w pierwszym rzędzie i mnie tam wspomagała i tego. Także w okresie studenckim miałam panią profesor, która nie miała dzieci i również otaczała serdeczną troską, szczególnie taką parę, moją koleżankę i kolegę, ponieważ pochodzili tam gdzieś spod Krakowa, z miejscowości, w której pani profesor się urodziła, więc oni byli szczególnie otoczeni troską taką serdeczną, a ja trochę przy okazji i również mam to wspaniałe doświadczenie tego takiego ciepłego, serdecznego, takiego akceptującego spojrzenia dobrej kobiety, która nie urodziła dziecka, nie miała własnych dzieci, ale miała wielkie serce i potrafiła je okazać nawet już na takiej dorosłej studentce. I moje ostatnie spotkanie z panią profesor właśnie było takie, kiedy przyjechałam na obronę własnej pracy magisterskiej i nie widziałyśmy się parę lat, A ja, bo to zajęcie miałam na pierwszym i na drugim roku z panią profesor, a później troszeczkę się urwał kontakt. I ja oczekiwałam na wyjście na obronę w mojej pracy. I pani profesor przechodziła i gdzieś mnie tam wypatrzyła, podeszła i tak ciepło i serdecznie się ze mną przywitała i gratulowała mi tego ukończenia studiów. I to zapamiętałam już na całe życie. Wiem, że odeszła kilka lat temu. Często myślę o niej i modlę się z serdecznością. Jeszcze tylko króciutko opowiem coś dla pani Małgosi i dla jej męża, także o doświadczeniu spotkania z siostrą ze zgromadzenia błogosławionego ojca Honorata z nieżyjącą już świętej pamięci siostrą Anną Klatą w Płocku, która właśnie powiedziała mi o tym, o tej wspólnocie wspierania dusz w czyściu cierpiących. I dzięki siostrze właśnie w latach, na końcu lat 80. z mężem właśnie wspólnie z siostrą i z innymi rodzinami założyliśmy pierwszy krąg rodziny Oazy Rodzin. I to doświadczenie modlitwy, bo nie było w parafii, nie było tutaj w okolicy właśnie tej wspólnoty, ale wiem, że siostra no tak indywidualnie wybierała sobie tam przyjaciół i o tym wspieraniu dusz w czyściu cierpiących czasem mówiła i nawet chcę powiedzieć, że po śmierci, w tajemnicy świętych obcowania siostra odeszła kilka lat temu, nadal wspiera i pomaga, żeby pamiętać, żeby się modlić i zwracać się i odbierać kupony, bo chcę powiedzieć, że ja bardzo często doświadczam właśnie, szczególnie jak jestem gdzieś na cmentarzu, idę na groby bliskich i modlę się za wszystkich, którzy są w tym pochowani na tym cmentarzu, a szczególnie za dusze w czyściu cierpiące. I czasem zdarzało mi się, że w nie najlepszym nastroju szłam na cmentarz. Miałam jakieś problemy, nie mogłam sobie poradzić. A ta modlitwa wyciągała mnie właśnie z takich stanów, bym powiedziała, nieciekawych i dawała mi siłę, a także radość do dalszego życia. I bardzo serdecznie dziękuję za tą piękną audycję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję księdzu. Pozdrawiam piękną Bydgoszcz i znany mi kościół, bo kiedyś jeździłam często służbowo do Bydgoszczy i byłam tam w tym kościele. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich i szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże, pani Lucyna.
Szczęść Boże. Dziękujemy serdecznie za to świadectwo, za tę opowieść o właśnie tych, którzy służą życiu, chociaż sami nie mają własnych dzieci.
Tak siedzę i tak czuję w sercu, jak Duch Święty mnie ponagla do tego, żeby też zabrać tutaj głos. Bo jestem osobą, która też doświadczyła służby innych osób dla naszej rodziny, dla naszego małżeństwa. Otóż mieliśmy 4-letnią córkę i przyszły na świat bliźniaki. Mieszkaliśmy tutaj sami, rodzina daleko, żadnej pomocy znikąd. I pewnego razu zapukała do nas sąsiadka z nadprzeciwka, gdzie zawsze byliśmy tylko na dzień dobry i to wszystko. I przyszła ze swoim mężem, wspaniali ludzie, i powiedzieli: wiecie co, my chcemy wam pomóc. Wiemy, że macie małe dzieci, urodziły się teraz bliźniaki. I tak po prostu z dnia na dzień, każdego dnia stawali się dla nas coraz bliżsi, bezinteresownie nam pomagali. Przychodzili, mąż mój pracował zawodowo, więc ja zaprowadzałam 4-letnią córkę do przedszkola z tymi bliźniakami. Ale czasem jak deszcz padał, to ta właśnie ciocia przychodziła i mówi: idź, biegnij sama. I tak jest do dzisiaj, oni są częścią naszego życia. Właśnie taka bezinteresowna pomoc, zauważenie tego drugiego człowieka, jego dar serca. Tak mnie Duch Święty ponaglił, żeby to powiedzieć.
Bardzo dobrze, Pani Angeliko. Ale to też jest tak z pomocą dla dusz czysto cierpiących, o których mówiła Pani Lucyna. Rzeczywiście one nam się odwzajemniają. Może nie bez przyczyny tutaj jesteśmy. One nam dają radość, otwartość, wiedzą, co nam jest w tej chwili potrzeba bardzo. Przecież mamy swoich najbliższych. Każdy z nas ma, tak?
Tak, nie bo to jest ta nasza służba, tak jak mówisz też, bo to my mówimy tutaj też o służbie dla żywych, dla tych,
a my mówimy o...
dla tego kościoła, który jest w tej chwili tutaj, ale też jest ta służba dla osób, które już odejdą do wieczności, prawda? One też potrzebują pomocy.
One żyją.
One żyją, one właśnie.
Żyją,
to dobrze powiedziałeś.
Jeszcze
źle bardziej. Ująłem, tak. Żyją jeszcze bardziej, bo żyją z nami. Ja tego zresztą sam doświadczam, bo tak. Rok temu odszedł mój tata i to oczywiście nie chodzi o żadne jakieś sensacyjne rzeczy związane z przychodzeniem
dusz.
To nie o to chodzi zupełnie, nie. Tutaj bierzmy pod uwagę to, co dzieje się w naszym życiu. Ta pomoc jest odczuwalna, czyli teraz też pożegnaliśmy brata mojego, który zmarł nie nagle, bo po długiej chorobie, ale to wszystko wpływa na całą rodzinę. To jak... ile my możemy pomóc im w tej chwili więcej, a ile oni mogą już teraz, żyjąc tam w tej rzeczywistości, w której się znaleźli, mogą pomóc nam, prawda? Odwdzięczyć się za to.
I jaka miłość też, bo drodzy Państwo, mieliśmy jechać rzeczywiście w sobotę na pielgrzymkę do Częstochowy, tak jak Piotr zauważył, ale nie mogliśmy, bo był pogrzeb w Warszawie. I tam pojechaliśmy, ale cała nasza pielgrzymka, która jechała tu ze Złej Wsi Wielkiej, oczywiście z Sanktuarium Dziewczyny też tutaj jechały z Torunia, poświęciły swój czas...
Zastąpiły nas godnie, opowiem tak. W ten sposób.
Po pierwsze, po drugie również ogromna była modlitwa, ofiarowana w intencji właśnie tutaj brata Piotra i to była naprawdę ogromna miłość z ich strony dla nas.
Tak, tego się naprawdę, to było bardzo wzruszające.
I od sióstr, tak. Również siostra Anna, ona u was tu była niedawnym gościem. Też my jako małżeństwo, tak jak Piotr zauważył, mamy ogromną pomoc z ich strony, prowadzenie ze strony ojca Grzegorza Kapucyna. Kiedy ta, oni też dają swój czas, tak? Bezinteresownie, są z nami, ofiarowują nam coś, co mają najpiękniejszego, miłość do drugiego człowieka.
No tak, bo ten czas możemy ofiarować dlatego, że właśnie nie mamy dzieci. Możemy to skierować na inne tory, te nasze zainteresowania i tą naszą służbę.
Służby drugiemu, a nie tylko sobie.
Tak,
nie tylko sobie, tak, nie dogadzamy sobie, nie wyjeżdżamy.
Nie to, bo często widać takie jakby, to na pewno się zgodzicie ze mną też, takie widać jakby dwa tory wśród tych małżeństw bezdzietnych. Sami zresztą tacy też byliśmy. Jeden tor to jest taki, że tak, idziemy w ten egoizm taki całkowity, czyli wyjazdy różnego typu, przyjemności i tak dalej, i tak dalej. A drugi tor to smutek, że nie mamy, tak, że nie możemy mieć, depresje, inne rzeczy. A tutaj ten... To, co dla nas Pan Bóg wybrał, czy dla was, czy dla każdego z nas, jest już zupełnie innym.
No my też ten czas, gdzie nie mamy dzieci, to traktujemy też jako błogosławieństwo, ponieważ my bardzo szybko zaczęliśmy tą drogę małżeństwa. My mieliśmy 22 lata, jak wstąpiliśmy w związek małżeński, więc tak naprawdę, no co my o życiu wiedzieliśmy, tak? Dopiero zaczynaliśmy też studia. I tak naprawdę my dziękujemy cały czas Panu Bogu, że mogliśmy ten czas poświęcić też na poznanie siebie, na poznanie małżeństwa, na poznanie właśnie jak ta druga osoba funkcjonuje. I to też jest bardzo ważne, żeby nam to też domowy Kościół pokazał, że małżeństwo też musi mieć czas dla siebie i my też nie rezygnujemy z siebie z tym czasem. Pomimo, że pomagamy innym, dajemy czas innym, mamy też czas dla siebie i dla nas to jest bardzo ważne.
Tak jest, to jest taka praca nad własnym małżeństwem, nad sobą samym, a także nad drugim małżonkiem. Domowy Kościół uczy nas tego dialogu małżeńskiego, który jest comiesięczny, powinien być comiesięczny, ale w nim też właśnie odkrywamy te swoje słabości, te swoje pragnienia jakieś i troski. My sobie tak podjęliśmy nasze rocznice ślubu, że właśnie ten dzień rocznicy to jest święto dla nas, dla naszego małżeństwa. Macie?
Już niedługo.
Już tak? Niedługo, 28 czerwca.
To niedawno. To
i właśnie te rocznice wyjeżdżamy wspólnie, razem, we dwójkę. Na razie celem były sanktuaria maryjne.
Tak.
No i tak też planujemy na przyszłość, jak się pojawi dzieciątko, a mimo wszystko mamy taką nadzieję. Będziemy jeździli z dziećmi, ale to będzie nasze święto małżeńskie.
Chwila muzyki. Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach, 23:02. Drodzy Państwo, zwykle o tej porze podajemy informacje, głównie rekolekcje spotkania małżeńskie. Króciutkie rekolekcje, jeden weekend od piątku wieczór do niedzieli obiadu, a jak wiele dające małżonkom. No, staż trzeba mieć jeden rok przynajmniej małżeństwa, żeby był materiał do pracy, że tak powiem. I przyjeżdżają małżeństwa, które się bardzo kochają i przyjeżdżają małżeństwa, które już pozew rozwodowy złożyły. Jako ostatnia deska ratunku może się coś uda i udaje. No ale ten czas właśnie trzeba poświęcić. Najbliższy weekend, 16-18 czerwca, Ośrodek Warszawski w Sulejówku takie spotkanie małżeńskie organizuje. Zgłoszenia proszę kierować poniedziałki, środy, piątki, 19:21 pod numerem telefonu 500-311-385. Powtarzam, 500-311-385. I kolejny weekend, 23-25 czerwca w Gdyni. Zgłoszenia przyjmują Państwo długońscy. Telefon, o widzę tu, stacjonarny, 58 719 5404. Powtarzam, 58 719 5404. Więcej w internecie na spotkaniamalzenskie.pl. www.radiowrocław.pl. Zapraszamy jeszcze na kolejne audycje dla małżonków i rodziców.
26 czerwca będzie temat wpływ cywilizacji na płodność i zdrowie człowieka. Prelegentami będą pani doktor nauk medycznych Aleksandra Kicińska wraz z mężem Krzysztofem. 27 czerwca temat Eucharystia, fundamentem małżeństwa i rodziny. Prelegentem będzie doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz. I w lipcu, 4 lipca zapraszamy na temat finanse na wakacjach. Prelegentami będą państwo Elżbieta i Mirosław Wrotek. Serdecznie państwa zapraszamy.
Tak, zapraszam jeszcze raz, tak jak powiedział pan Leszek, na te weekendy małżeńskie. Słuchajcie, drodzy, inwestujemy w różne rzeczy. Inwestujemy w lepszy samochód, wygodniejsze mieszkanie. Inwestujmy w swoje małżeństwo. Bo jeżeli jest możliwy kawałek nieba na tej ziemi, to na pewno w kochającym się małżeństwie. I dopiero jak to małżeństwo się kocha, dzieci mogą doświadczyć tej miłości. I to jest największy dar, jaki rodzice dają swoim dzieciom. Tym swoim, ewentualnie tym, do których są posłani innym, to jest właśnie ten dar ich wzajemnej miłości. A te weekendy służą temu, żebyśmy wreszcie zaczęli z sobą rozmawiać. Okazuje się, że w danych statystycznych bardzo dużo związków się rozpada. Dlaczego? Bo ludzie z sobą nie rozmawiają. To znaczy, on rozmawia z sobą, a ona z sobą. Ona mówi do siebie i sama się słucha, a on mówi do siebie i sam siebie słucha, ale nie słuchają się wzajemnie. A Pan Bóg dał nam dwoje uszu, a jedne usta, a nie dwa razy usta, a jedno ucho, tylko żebyśmy dwa razy więcej słuchali niż mówili. To jest często bardzo trudne. Nie mamy pewnego warsztatu. Te rekolekcje uczą pewnego warsztatu dialogu, żebyśmy umieli dialogować w ciszy, w spokoju, w zrozumieniu, w dzieleniu się, a nie w krzyku, nie w UFO, czy latających talerzach w domu, a wręcz przeciwnie. To jest niesamowite, to co powiedział tutaj Leszek, że ja kiedyś będąc jeżdżąc też na takie weekendy doświadczałem rzeczywiście małżonkowie, którzy nawet już nie chcieli z sobą mieszkać w jednym pokoju, bo byli po rozwodzie, wracali, mówimy, pędzimy na nowo, oczywiście ślub kościelny mieli, ale pędzimy do urzędu stanu cywilnego zawrzeć ślub po raz drugi, co myśmy zrobili. Więc jest szansa, jest kolejna szansa, kolejna inwestycja w coś dobrego dla swojego małżeństwa, dla swojej rodziny.
Zapraszamy państwa do kontaktu z nami. Jeszcze 20 minut mamy. Telefony do studia.
56 655 23 55 oraz 56 655 23 56.
Mamy telefon.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Ja tak przesłuchuję się tej audycji. Ja Zygmunt z Podprzemyśla dzwonię.
Witamy, panie Zygmuncie.
Ja tak dużo wątków jest. Przede wszystkim spełniacie w tym radiu, w tym programie, spełniacie dzisiejsze Słowo Boże, które dzisiaj właśnie, abyście byli solą, miastem na widocznym i tą świecą, no nie? Pięknie dajcie świadectwo i wielkie dzięki za to wasze świadectwo. A druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, że z tym, że dzieci ktoś nie ma, no nie? To jest tak, to co się mówi, no nie? Że jak tam nawet w raju, jak było życie, drzewo życia wiecznego i drzewo poznania dobra i zła i oni najpierw skorzystali z tego dobra i zła, dlatego to się wszystko tak dramatycznie zakończyło, prawda? I dlatego tutaj teraz Jezus przychodzi właśnie z tym drzewem życia. Jest najpierw On, a później będzie wszystko inne. I będzie to naprawdę dobre owoce przynosić. Bo bardzo często ja tak widzę, że ludzie mają dzieci, ale tak naprawdę to wychowują sobie oskarżycieli na sąd ostateczny. Tak naprawdę to po prostu nawet sobie nie zdają z tego sprawy. Bo jeżeli nie wychowujemy dla Boga, no nie, to po prostu wychowujemy po prostu jak oskarżycieli na ten sąd, że nie przekazali nam to, co jest najważniejsze, najistotniejsze w życiu. I jeszcze jedna rzecz, bo tutaj właśnie mówiliście o modlitwa za duszę w czystości cierpiące, a w ogóle modlitwa, jak ja zacząłem się modlić za duszami zmarłymi, no nie, ze zmarłymi, to z książeczki tak na koniec dnia sobie zawsze tak modlitwę. Po prostu ja zacząłem pragnąć wiecznej szczęśliwości. Wcześniej nie pragnąłem. Że po prostu, ja pamiętam, byłem kiedyś na tutaj było odpust, bo Kalwaria Pacławska jest tutaj pod Przemyślem. bracia Fioretti śpiewali. Wyobraźcie sobie, że zadali pytanie, jeden z tych braci, który tam śpiewał, w pewnym momencie zadał całemu placowi, kto chce pójść do nieba, niech podniesie rękę. Nikt nie podniósł. Nie było ludzi, którzy by chcieli pójść do nieba. Dopiero później, to tam później, no nie? Ale właśnie my nie mamy tego pragnienia nieba, no nie? Mi się tak, chyba tak brak jest, na przykład w modlitwie Zdrowaś Maryjo, no nie? My się modlimy o tych, o to, żeby ten, i módlcie za nami w godzinę śmierci, nie tylko w śmierci, ale w wieczności, bo tam ona przez nas modli się tam za te dusze w czystości cierpiące. Właśnie w wieczności też, żeby to było, ja zawsze mówię, jak się modlę Zdrowaś Maryjo, to zawsze nie tylko godziny śmierci, ale wieczności muczy za mną, no nie, bo ja wiem, że widzę, jakie słabości są we mnie i tak dalej i nie wiadomo, jak tam będzie, no nie. To ja już ją proszę, bo jak nie będzie, nie znajdzie się ktoś, kto się pomodli ze zmarłym, bo tak marny, tak ludzie przychodzą na cmentarz, nie umieją się modlić ze zmarłym. I właśnie też uczyć tej modlitwy ze zmarłym, że to jest tak ważne, no nie, bo też pomagamy tym swoim bliskim i tak dalej. No, także chciałbym wam podziękować i naprawdę, co robicie, jest dobre. I tak samo jeszcze jedno. Święty Józef nie był biologicznym ojcem Jezusa, prawda? A jednak dokładnie. On był najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, że mógł właśnie posługiwać Jezusowi, no nie? Właśnie posługując, pomagając jakiejś rodzinie, jakiemuś dziecku, no nie? To po prostu jak święty Józef, ale właśnie zachęcając do tej wiary, nadziei, miłości, no nie? No to po prostu będąc świadkiem i tak dalej, wiary i to jest tak jak Jezusa właśnie. Wychowuje się. I to jest, i na przykład ludzie, którzy mają zresztą z adopcji, no nie? No, tutaj wiara, tak, Kościół, nauczanie Kościoła, tak to wszystko pięknie może, że człowiek naprawdę nie może czuć się, bo jak świat pokazuje, to musisz mieć, tamto nie. Tak jakby to, czego ty chcesz, twoja wola, bo nie moja. Zresztą my się bardzo często modlimy, bądź wola twoja, a tak naprawdę chcemy swojej woli, a nie Pana Boga. No ja już chyba tyle, bo za dużo mówię. Szczęść wam Boże i niech Panu błogosławi i Radio Maryja, w ogóle, że się podzwoniłem, no nie, to jest niesamowite i to jest naprawdę wielkie dzieło, to, że te przemiany w Polsce i tak dalej, to temu radio zawdzięczamy. Właściwie ja nieraz zastanawiam się, że ludzie, którzy chodzą do kościoła, nie chcą słuchać tego radia, ale jest cudowne, wspaniałe radio i ojca dyrektora Fredyka pozdrawiam, jest cudownym człowiekiem, to, co on musi przejść. Te oskarżenia, które są pod adresem radia i ojca dyrektora, to niesamowite, że on to znosi, ale to jest naprawdę dzieło, dlatego to jest dowód na to, że to jest dzieło Boże. Trzymajcie się, szczęść wam Boże, jeszcze raz.
Szczęść Boże, Panie Zygmuncie. Bóg zapach to świadectwo, tylko taka jedna myśl. Każdego wieczoru odmawiam kompletę, to modlitwa Liturgia Godzi i tam jest na zakończenie noc spokojną i śmierć szczęśliwą daj nam, Panie. Ja często dodaję choćby dziś. Budzę się następnego rana, mówię, trudno, Panie Boże, nie zabrałeś mnie, dajesz mi nowy dzień, biorę się do dzieła, ale modlę tak. Się wieczorem, choćby dziś. To też, jak tak zaczynałem się modlić, to wymaga, to też przywartościowuje człowieka rzeczywiście spojrzenia, choćby dziś, co uświadom, a jak naprawdę dziś to będzie, czy jestem gotowy, żeby tej nocy pójść, tak. I jedna tylko drobna uwaga, tak mi się przypomniało w całej tej naszej audycji, przepraszam, że jeszcze o tym mówię, ale drodzy, też musimy być bardzo delikatni wobec tych małżeństw, które nie mają dzieci. Bo czasami jest tak, że nawet najbliżsi, rodzice, dziadkowie mówią, kiedy wreszcie zobaczę tego wnuka, kiedy się weźmiecie do roboty, przepraszam, sformułowanie, ale nie pytając, co się dzieje.
Tak, bo ta presja jest bardzo duża.
Ta presja, jakby i mówią czasami, że mają dosyć, bo właśnie, bo najbliżsi naciskają, no niestety czasami.
Robicie,
jest
tak, chcecie.
Tak, co wy tylko myślicie o sobie, jakby, a nie spytają się, nie mają empatii. Czasami niestety też księża potrafią w konfesjonale gdzieś tam powiedzieć.
To
jest
prawda.
Też taka uwaga też. Tak, to duszpasterzy to sami. To, jak mieliśmy tę wspólnotę w Łodzi, Abraham, Sara, dziękować Bogu, że udało się niektórym małżonkom trafić już do seminarium, że też się otwierały do kleryków, żeby o tym mówić.
Ale wracając do pana Zygmunta, który...
Chwileczkę, może jednak odbierze mi telefon, bo już długo czeka.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jarosław się kłania.
Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Na początku chciałem podziękować, że to radio jest, bo dużo jeżdżę samochodem i ilekroć wsiądę za kółko, to od razu Radio Maryja i słucham, mówię coś od rana do wieczora. A tutaj chciałem parę słów powiedzieć na temat dzieci. Ja mam 4 dzieci, ale mam taki dramat, że dzieci są zniszczone, są zmanipulowane przez matkę. Są małe dzieci, 9, 11, 13, 17. I po prostu, pomimo, że te dzieci mam, mieszkam z nimi przez ścianę w jednym domu pod jednym dachem. Nie mogę z tymi dziećmi mieć kontaktu, tak? Są po prostu zniszczone przez swoją matkę, nie? Także jest to dla mnie wielki ból, ból, cierpienie.
Przez teściową, tak?
Nie, przez mamę.
Przez swoją mamę?
Tak, przez moją żonę.
Przez
i to
żonę.
Po prostu to jest... Walczę z tym już kilka po prostu... Nie, że walczę. Nie, szukam po prostu pomocy. Szukam pomocy.
Nigdy jesteście pomocy. Po rozwodzie, panie Jarosławie?
W trakcie.
W trakcie. Możemy tylko modlić się i prosić też o to, bo zawsze gdzieś tam dwoje ludzi rzeczywiście. To, co powiedzieliśmy o tych spotkaniach małżeńskich, o dialogu, szukać tych rozwiązań, modlić się rzeczywiście bardzo mocno. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli jesteście w sakramencie, macie te dzieci, to Bóg chce waszego szczęścia. Tylko trzeba pytać się, co naprawiamy małżeństwo też zaczynając od samego siebie. Bo co ja mogę tutaj zmienić? Z czym ja mogę przyjść? Z jaką propozycją? Dlaczego tak mogło się stać? Oczywiście nigdy nie mierzymy, czy 50%, czy 80%, czy 90% jest po jednej, czy po drugiej. Ale na pewno warto szukać rozwiązań, warto modlić się, warto szukać tej pomocy, inwestować, nie poddawać się, bo Bóg jest takim ojcem, który oddał własnego syna, żebyśmy mieli życie wieczne. Także odwagi, panie Jarosławie.
Drodzy państwo, jeszcze możemy odebrać jeden telefon. I mówimy o służbie życiu dla bezdzietnych. Proszę.
Tak, ja chciałam wrócić do pana Zygmunta, który wcześniej mówił o modlitwie za dusze wszyscy cierpiące. Ja sama tego doświadczam. Jeśli mówicie tutaj o służbie, nie zawsze to robimy z Piotrem, ale zdarza się, że prowadzimy różaniec przy zmarłym w domu, nie w kościele, bo też na wsiach coś takiego się dzieje i doświadczam tej delikatności w momencie, kiedy przychodzę do tego domu. Najczęściej to były takie dwa przykłady w moim życiu, kiedy przyjeżdżali po mnie młodzi mężczyźni, bo zaproponowali, że przyjadą, przywiozą mnie i odwiozą. I w tym momencie również widziałam ich zagubienie, to po pierwsze. Po drugie, mogłam do nich dotrzeć podczas jazdy samochodem w taki delikatny, kobiecy sposób. I co się działo? To się działo, że ta rodzina rzeczywiście po tych trzech dniach, bo dwa dni oczywiście w domu, trzeci to już był w kościele, mówiła, że czuła tą delikatność, spokój, wyciszenie i również potrzebę spowiedzi, żeby poszli się wyspowiadać, mimo że byli ileś lat już poza jakby kościołem, tu też ten tata czy mama, tu akurat byli ojcowie, którzy zmarli, pokazali im, co trzeba. A my jako te małżeństwa mogliśmy w ten sposób w jakimś momencie pomóc, a tak rzeczywiście na co dzień też prowadzimy Fundację Radio Kropatwa i to się zdarzyło, kiedy byliśmy w domu dziecka w Unisławiu i ten pan zadzwonił i mówi, ojej, nie mam czasu i no chyba nie, ale przemyślałam sobie i mówię, no dobrze i chyba tak miało być.
Dziękuję.
Tak, bo ta pomoc jest zawsze no, w odpowiednim czasie. Tak Bóg kieruje, żeby ten czas, to On wybiera jakby nam czas, żebyśmy w danej chwili coś zrobili, uczynili, prawda?
Ale możemy...
jest to okienko, tak, kiedy okienko. Możemy wskoczyć. Dokładnie przez Pana Boga wybrany. I kiedy my jesteśmy zdolni i ten ktoś jest ma otwarte uszy.
Tak, uszy i serce.
I serce no.
Ale może nie przyjąć tego. Może się zamknąć.
No, my też możemy nie przyjąć, prawda? Bo to też jest...
No to jest to ryzyko, które się podejmuje, właśnie. Jak się kocha.
Jest ta wolność, którą Pan Bóg też nam dał, ale też z drugiej strony nigdy łaska Boża się nie marnuje. Nawet jak ktoś jeden nie przyjmie,
to idzie
pójdzie
tak.
Gdzie indziej, nie zmarnuje się ta łaska. Ona przychodzi, dlatego są święci, którzy mają... Przyjdzie inna, pójdzie gdzie indziej Pan Bóg, że i tak swoje cele zrobi, czyli jaki jest jego cel, żebyśmy wszyscy doświadczyli Jego miłości i mieli życie wieczne. No świętości. I ciągle do tego wracamy. Tak, świętość. Świętość, która nie jest idealnością, jest tą budowaniem relacji z Panem Bogiem, powstawaniem, powrotem, szukaniem cały czas rzeczywiście tego jego woli, przez to duże W, tego dużego W, a to małe W, moją wolę, chcę Mu podporządkować i wiedzieć, że to jest dla mnie najlepsze, bo też czasami Pan Bóg daje takie doświadczenia, że jak ktoś bardzo mocno się uprze na swoim, widzi, że to jednak zaprowadzi go do tragedii. Pamiętam takie świadectwo kobiety, której dziecko, nastolatek, syn umierał i ona, można powiedzieć, jakby tak się modliła, tak wołała, tak namawiała, miała zdarte kolana gdzieś, żeby koniecznie ten syn przeżył i stał się cud. Ten syn przeżył, ale jak wszedł wiek dorosły, gdzieś tam wpadł takie towarzystwo, że ostatecznie znalazł się w więzieniu i ona potem mówi: Boże, co ja zrobiłam? Wymusiłam na Tobie, żebyś dał mu życie, a on umierał jako cudowne dziecko. Ty wiedziałeś, kiedy go zabrać, a ja Cię zmusiłam, wymusiłam, żeby on żył, a on dzisiaj jest w więzieniu i mam jeszcze większą tragedię, niż pewnie wtedy bym przeżyła, kiedy on odszedł. Co ja, głupia, zrobiłam? Czasami to tak jest nawet, takie mogą być świadectwa. Słuchajmy tego wszystkiego, patrzmy, bo czasami jesteśmy tak uparci, tak pogniewani, że ja wiem lepiej, powinno być, musi być, ja chcę. Nie, Pan Bóg, czy chce? Jemu. Szukajmy tej Jego woli, Jego decyzji, Jego opowiadania się, nie? A my na tę naszą sytuację, On daje nam takie dary, tylko odkryjmy je, jakie to co mówiłem, czy filiżanką, czy garem, czy czym jesteśmy, żeby służyć temu życiu w takiej czy innej formule. Pan Bóg do czegoś nas zaprasza, tylko ciągle to odkrywajmy, nie?
I wola Boża jest najlepszą wolą w stosunku do każdego człowieka, bo nasze projekcje, które widzielibyśmy nasze życie w taki czy inny sposób, nie dorastają do pięt temu, co Pan Bóg dla nas przygotował. Tylko my się boimy, bo nie wiemy, co będzie jutro. Ale jeżeli rodzice planują dziecku coś dobrego, wiadomo, że nie złego, i to dziecko się poddaje rodzicom, jest posłuszne i jest potem szczęśliwe. I tak samo my musimy się jak stać się tymi dziećmi właśnie Bożymi i zaufać Bogu, jak mówi, skacz i wyciąga ręce, że nas złapie.
Dokładnie tak. To jest ta troska niesamowita. Ja czasami przy Chrzcie Świętym, drodzy słuchacze i tutaj nasi zgromadzeni, chciałem tak mocno powiedzieć tym rodzicom, ja mówię, słuchajcie, żeby odkryli miłość Pana Boga, ja mówię, przyprowadzacie to swoje dzieciątko do chrztu, okej. Okay. Umówmy się tak, przepraszam was, że teraz podrżniemy mu gardziołko, żeby uratować 100 narkomanów. Zgodzicie się? Zawsze mówię, czy ksiądz zdurniał, przepraszam, czy ksiądz jest szalony, co ksiądz w ogóle opowiada, jak to? Ja mówię, a popatrzcie na ten krzyż, jak Bóg musiał ciebie i mnie ukochać, i to wasze dziecko, i tym jest sakrament chrztu, uczestnictwem w tym, że oddał swojego życia, swojego syna, którego myśmy zarżnęli naszym grzechem na krzyżu, żebyś ty i ja mieli życie wieczne. I bardzo często mówili, wie ksiądz, jeszcze nikt nam tak nie mówił o tej miłości. To ja dzisiaj jestem w szoku, co ksiądz opowiada. No właśnie, taka jest ta miłość. Często niedoceniona, jakby widzicie, wy nie oddacie swojego dziecka, a on. Taka jest ta miłość. Tak chce naszego szczęścia. Tak mu bardzo na nas zależy, nie? Żebyśmy byli szczęśliwi. I zaufajmy mu, że ta droga, czy w małżeństwie, czy w celibacie, czy w samotności, czy z dziećmi, czy bez dzieci, że to Pan Bóg wybiera i wie, co dla nas jest najlepsze. Wie, jak nas stworzył, wie, z jakimi darami, talentami i wie, do czego nas przeznaczamy. Tylko ciągle czytajmy. To, co mówiliśmy. Coś Panu Bogu się nie udało. Nie, wszystko się udało. Tylko po coś jest. Wszystko jest po coś. Pytajmy się po co. Dlaczego mi to, Panie Boże, dajesz?
Także właśnie o to chodzi. Bądźmy otwarci na pomysły, które Pan Bóg względem nas ma. Obdarzył nas darami, których nie znamy w większości. I dopiero w działaniu, w podjętym działaniu okazuje się, że potrafimy, że daje to nam satysfakcję. No ale jak siedzimy na tak zwanej kanapie, no to to niestety, no, nudzi nam się.
A to tak, Leszku, zauważ, że apostolat Marylki, o którym mówimy, czyli modlitwa za kapłanów i o powołania, spowodowała, że studenci z Aksimu włączyli się do modlitwy za kapłanów. I założyli Marylkę ojcu Dariuszowi. Tu ojcowie z Radia Maria również mają, ale młodzi ludzie chcieli. Chcieli dać od siebie coś pięknego, dobrego, pomodlić się.
Wesprzeć kapłana.
Oczywiście. I żeby były nowe powołania.
W każdym dziecku, w każdym młodym człowieku tak. jest bardzo dużo dobra. Jest potencjał dobra niesamowity. Nasza misja też jest taka, pewnie budzić, rozbudzać w nich. To jest często oni nie widzą czegoś, bo nie widzą tego dobra, nie mają doświadczenia, więc może takie, czy czasami jakieś tam negatywne postawy przyjmują w swoim życiu, czy są leniwi, czy jeszcze coś innego, czy odrzucają Kościół, bo mówią, co w tym Kościele jest. Jak doświadczają takiej miłości, to mówią, aha, takie rzeczy mogą być w tym Kościele. No nie, no taki Kościół, to ja chcę taką wspólnotę.
Tak, a mi się tak na koniec przypomniało takie słowa Thomasa Edisona bodajże, jeśli dobrze pamiętam, że często nie sięgamy po pewne okazje, które nam się przytrafiają, bo są ubrane w kombinezon roboczy i nam się wydają nieatrakcyjne. Przechodzimy obok, szukamy tych bardziej atrakcyjnych i często Bóg nam tak daje takie mało atrakcyjne te owoce są, takie przysuszone, jakieś takie pomarszczone, a one, jeśli je zbierzemy i złapiemy, to okazują się dla nas bardzo dobre, a te, które wyglądają pięknie, tak często tamten robak gdzieś siedzi, prawda, a my chcemy po te robaczywy sięgać.
No my mamy jeszcze takie swoiste nasza wola, a wola Pana Boga, takie doświadczenie, że my to mieliśmy już nawet imiona dzieci wybrane, tak? Że my chcieliśmy mieć na pewno córka, to będzie Laura. No i się okazało, że faktycznie mamy córkę Laurę, tylko że jest to nasza córka chrzestna. I po prostu jak się okazało, że kuzynka nas poprosiła, żebyśmy byli, mówię, no a jak będzie na imię miała? No Laura. No to dziękuję Panie Boże, już spełniłeś naszą prośbę. Także mamy córkę Laurę.
A chłopczyk?
A chłopczyk jeszcze jest tutaj w roboczych planach Pana Boga, mam nadzieję, bo chcemy Samuel. Właśnie byliśmy też na takich rekolekcjach dla małżeństw, które tutaj niedaleko w Zamku Bierzgłowskim, to były nasze pierwsze w ogóle rekolekcje i po prostu tak się, to było chyba 3 lata po ślubie byliśmy. No i tak pojechaliśmy, bo znajomy ksiądz, i jak zaczęliśmy słuchać tych małżeństw, co one robią, że ile lat nie mają dzieci, ja mówię, Patryk, co my tu robimy w ogóle? My jesteśmy
dopiero... Chcieliśmy się spakować i wyjechać.
Od razu. Tak, że po prostu 2 lata po ślubie i tutaj takie dramaty mają ludzie, a my tutaj jeszcze młodzi duchem właściwie nie mieliśmy żadnych planów jeszcze dziecka. Okazało się, że Pan Bóg nas po prostu już prowadził tak naprawdę, że ta droga może być wasza. I tutaj właściwie ja jestem jedną matką chrzestną, mam jedno dziecko, natomiast Patryk to jest tutaj weteran chrzestnych.
Ja mam 5, łącznie z Laurą, to mam 5. Może nie najlepszy, nie najbardziej idealny ojciec chrzestny, ale tak jak potrafię, tak jestem. I tak u brata, tak u mojej siostry, u dwójki, taki jestem chrzestnym mojego chrzestnego dziecka, więc tu tak jakby się tak zapętla, no i u Laury, więc staramy się pokazywać przede wszystkim Chrystusa, ale też i być tą pomocą dla tych rodziców biologicznych, ile tylko potrafimy, ile możemy.
No przede wszystkim w modlitwie, ponieważ no wiemy, że też jest trudność w naszych rodzinach z Kościołem, dlatego my tutaj wspieramy jak możemy. No, Laura ma dopiero 2 latka, ale bardzo lubi roraty. I zawsze mówi, że kiedy w końcu pójdziemy z tym lampionem. Okay. Także chociaż tutaj jakiś taki jest w niej promyczek i mamy tutaj nadzieję, że też reszta chrześniaków Patryka też będą tutaj do Kościoła prowadzeni.
Tak jest. Tak, drodzy Państwo, służba życiu dla bezdzietnych to był temat dzisiejszej audycji. I jak widać, nie można się zamykać w swoich marzeniach, że koniecznie ma być tak, jak sobie wymyśliliśmy. Bo Pan Bóg ma, powołując nas do życia wiecznego, zaistnieliśmy i będziemy żyć wiecznie. na tej ziemi kawałeczek czasu, a potem już w wieczności. Przygotował dla nas wszystko. I miejsce w niebie, i całą drogę tutaj na ziemi. Ale oczywiście dał nam wolną wolę. I niestety, przez to, że obdarzył nas wolną wolą, popełniamy masę błędów, a potem mamy pretensje, że coś nam nie wyszło. No po prostu nie zawsze byliśmy posłuszni. Robiliśmy coś po swojemu, no bo przecież mamy prawo. No i korzystaliśmy z tego prawa, tylko że właśnie niestety często prawo Boże leżało odłogiem, bo my mieliśmy własny pomysł na przeprowadzenie naszego życia. I dlatego ważne jest, by ten kontakt z Panem Bogiem nasz był cały czas żywy. To nie ma być tylko niedzielna msza święta. To ma być codzienne spotkanie na modlitwie, na rachunku sumienia. Msza święta jak najczęściej, komunia święta jak najczęściej, bo Bóg daje nam nowe życie. Jak On jest w naszym sercu, to jesteśmy też o wiele bardziej odporni na ataki złego, który przecież nie rezygnuje aż do naszej śmierci z naszej duszy, bo chce ją porwać dla siebie. I te ataki złego przeżywamy, podobno największe są w momencie śmierci, dlatego tak ważna jest modlitwa o dobrą śmierć. Z tego się nie śmiejmy, bo to będzie najtrudniejsze przejście, gdzie po prostu będziemy postawieni przed podjęciem decyzji, w którą stronę chcemy iść, bo to od nas będzie zależało. Tak. Czy wybierzemy jasną, czy ciemną stronę, prawda, księże?
Dokładnie tak, więc całe życie przygotowujemy się do tego momentu jednego, który otworzy nam pełnię szczęścia na wieki, oby nam się udało tak się przygotować, tak zainwestować naszą miłość małżeńską, rodzinną, kapłańską, żebyśmy mogli rzeczywiście być gotowi na to spotkanie z Panem.
Amen. Drodzy Państwo.
Tutaj, Leszku, zakończę może takimi pięknymi słowami błogosławionego Honorata Koźmińskiego, bo mówicie o miłości. Miłość to jest wiatr, który napełnia żagle i do nieba wiedzie.
Tak. Dziękuję Państwu za wszystkie telefony. Dziękuję bardzo księdzu Markowi Borowskiemu za udział w naszej audycji. Tym razem nie miał daleko, bo z Bydgoszczy, już nie ze Szczecina, nie z Łodzi, tylko z Bydgoszczy przyjechał. Bóg zapłać, księże.
Bóg zapłać, Leszku, Tobie za tę pamięć, za zaproszenie, za te możliwości. Bóg zapłać wszystkim słuchaczom za Waszą otwartość. Bóg zapłać wszystkim moim bliskim, którzy słuchają, tacie, bratu, który jest chory na raka, leka Panowi i wszystkim innym, których znam, przyjaciołom, tysiące Was jest.
Dziękuję Edycie i Patrykowi Szulcom.
Dziękujemy bardzo za zaproszenie.
Dziękuję Bożenie i Piotrowi Wiśniewskim.
My także bardzo dziękujemy za zaproszenie.
Dziękujemy, pozdrawiamy i życzymy spokojnej, błogosławionej takiej nocy, bo tu już jest taka godzina.
Późno. Dziękuję bardzo Wiktorii za realizację audycji. I drodzy Państwo, 23:31 już minęła. Do kolejnego wtorku żegnałem się z Państwem.
Angelika Nosacka
i Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.